Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 664. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i mam przyjemność gościć Mateusza Kadukowskiego z kadukowo.pl. Witaj, Mateuszu.
Cześć, Damianie. Witam wszystkich słuchaczy Fantasmagierii.
Rok temu, nie wiem czy prawie równo rok temu spotkaliśmy się tutaj i wydaje mi się, że skoro spotkamy się ponownie, to można już to nazwać nową świecką tradycją. No Mateusza kojarzycie na pewno z różnych miejsc, z kanału Kadukowo na pewno też, ale no od już jakiegoś czasu jesteś takim specjalistą od polskich gier i VR-u. No i mam przyjemność znowu gościć się, żeby właśnie o tym minionym roku 2025 właśnie w tej w aspekcie polskiej branży gier porozmawiać. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie.
No ja ci dziękuję za zaproszenie. No z tym specjalistą się nie rozpędzał, ale no, trzymam rękę na pulsie i obserwuję, co się dzieje.
Tak, ale przejrzałem, sobie poczytałem, ale tak nie powiem, że od deski do deski, ale dosyć dużo czytałem pewien raport. No i tam już jesteś wymieniany z imienia i nazwiska jako taki ekspert od właśnie tego, jako konsultant i człowiek, który dostarczył no, twardych danych do tego raportu, ale to chwilkę o tym, za chwilkę o tym porozmawiamy. No, chciałem tylko jedną rzecz taką organizacyjną, bo ten odcinek jest przedostatnim odcinkiem, przed wielkim podsumowaniem roku 2025 w grach w ogóle, według słuchaczy Fantasmagierii. I właściwie jak będziecie słuchać tego odcinka, to będą ostatnie dni, żeby zagłosować w tej ankiecie, w tym najplebiscycie. Wiem, że wiele osób po prostu słucha nas na różnych platformach podcastowych, więc nawet może o tym nie wiedzieć, bo zapomniałem po prostu przypominać o tym. Ale jeśli po prostu jeszcze tego nie zrobiliście, wejdźcie na stronę i tutaj podaję taki skrócony URL, link tiny. URL, czyli URL.com/fanty2025. Drogi Mateuszu, no, wpadł mi po prostu w ręce, bo tak chciałem się troszeczkę przygotować, bo ja wiem, że no, jesteś, jak to się mówi, temacie obkuty, no nie dlatego, że też się przygotowujesz, tylko po prostu, że cały czas, przez cały rok te różne wydarzenia śledzisz, sprawdzasz, update'ujesz stronę kadukowo.pl, którą nadal, rozumiem, prowadzisz z małżonką, tak? To się nie zmieniło.
Tak, tak, tu się nic nie zmieniło. Też taki małą uwagę bym miał, że my śledzimy na razie raczej tylko premiery pecetowe, mhm. Wydarzenia ogólne takie, ogólne okej, ale jeśli chodzi o gry, to raczej pecetowe. Po prostu nie ma mocy przerobowych, żeby jeszcze, być na bieżąco z portami konsolowymi, czy z rzadka tymi grami, mhm. które się na Switchu pojawiają.
Mhm. Rozumiem, że też na przykład dzięki Steamowi, temu jak on jest zorganizowany, to, znaczy ja nie wiem, jakie masz sposoby, to możemy o tym porozmawiać, na przykład weryfikowania, wyłapywania tych informacji. Ja pamiętam, że jednym z takich bardzo ciekawych elementów, tak jak chyba rozmawialiśmy rok temu, to już było to częścią waszego portalu, to była ta mapa tych deweloperów, tych studiów, tak, że można było sobie zobaczyć, gdzie jest najgęściej w Polsce, jeśli chodzi o studia deweloperskie i no, taki Google Maps branżowy, tak?
To działa, to jeszcze mamy w planach aktualizować w najbliższym czasie, ale to jest akurat ręczna robota, tego nie wyciągniesz, nie wyciągniesz nigdzie. To jest, wiesz, to jest na zasadzie, że kto udostępnia dane, jakieś studia, firmy, spółki i tak dalej, to my ten adres po prostu wklepujemy jako pineskę i jest, ale to jest ręczna robota. Tego jakbyś się uparł, miał listę na przykład studiów, może jakoś byś napisał jakieś z pomocą sztucznej inteligencji coś, co by ściągnęło te wszystkie adresy, ale jak na razie robiliśmy to ręcznie. Poza tym, jeśli chodzi o gry, no to właśnie Steam jest głównym źródłem, a to dlatego, że Steam udostępnia po prostu te dane i udostępnia własne API, które po prostu możesz odpytywać o te dane i one są raz na dzień aktualizowane u nas na stronie. Nie?
Taka krycia robota. No i teraz właśnie raport, o którym wspomniałem, nazywa się The Game Industry of Poland. Report 2025, tak z angielskiego, bo on jest po angielsku.
Tak jest.
Ale wśród autorów, takich właśnie, no nie wiem, dr Jakub Marszałkowski, Eryk Budkowski, Wojciech Trusz i tak dalej, to może nie będę wszystkich wymieniał z imienia i nazwiska, ale jest właśnie Extra Data Mining and Consultation, Mateusz Kadukowski, kadukowo.pl i tam jeszcze wymieniony jest polski gamedev.pl, więc to w ogóle chciałem zapytać się, jak wyglądała ta praca nad tym raportem, jak to właśnie, czy już w poprzednim roku też współpracowałeś, czy to było coś takiego
nie.
nowego?
Wiesz co, to doktor Marszałkowski mnie zaczepił jakoś w połowie zeszłego roku i nawiązałem po prostu z nimi i z polskim, na stronę polskigamedev.pl przygotowuję raz na miesiąc też takie zestawienie premier, a jemu, bo to z nim bezpośrednio, z resztą tych ludzi, którzy ten raport robili, nie miałem żadnej styczności, po prostu ja przygotowywałem jakieś dane, nie, w stylu przesyłałem listę studiów, tą bazę, którą mamy na stronie, bo ona jest, mi się wydaje, najbardziej aktualna z tych publicznie dostępnych, nie, i po prostu oni sobie przejrzeli, czy te wszystkie studia się nadają według ich kryteriów, czy te wszystkie czy oni jakiś z tych studiów nie mają, kilku nie mieli. Też o grach, ile gier wychodzi, ile gier, wiesz, ja takie dane, te wszystkie dane, które widzisz na stronie, plus kilka takich bardziej szczegółowych zestawień, parę razy mnie po prostu zaczepiał, czy ja mogę przygotować zestawienie według takich i takich kryteriów. Nie? Ja to robiłem, bo te dane po prostu miałem, to było na zasadzie, wiesz, posegregowania ich w odpowiedni sposób w jakimś Excelu czy czymś takim.
No ja sobie kilka rzeczy z tego raportu wypisałem, ale tak sobie pomyślałem, że no nie będę takich po prostu czytał, nie? Bo rozumie się przez się, że skoro prowadzicie taki bardzo rozbudowany portal, nie? Jednak co by nie mówić, kadukowo.pl, gdzie nie tylko właśnie są podsumowania, ale też zapowiedzi, różne takie analizy, ale ja sobie pomyślałem, że po prostu o pewnych rzeczach po prostu porozmawiamy i one po prostu wyjdą i ja wtedy może będę gdzieś z tego raportu coś wyciągał, ale tak przede wszystkim chciałem się zapytać, jak tak w skrócie według ciebie i później to rozwiniemy, ten rok w polskiej branży wyglądał, ten 2025 rok, te 12 miesięcy od naszej ostatniej rozmowy. Czy dużo się ciekawych rzeczy wydarzyło, czy wręcz przeciwnie, no i czy powiedzmy był zadowalający, powiedzmy też dla samych studiów?
Wiesz co, to odpowiedź brzmi to zależy, nie? Ale mi się wydaje, że ten rok był jakby mniej dramatyczny, jeśli chodzi o wydarzenia, bo pamiętasz, że w zeszłym roku, 2024, zamykał się tym wieloma wiadomościami gdzieś tam o zwolnieniach. W ciągu całego roku było to, wiesz, co chwilę się słyszało, że tu studio 100 osób zwalnia, tutaj redukuje o ileś procent, tutaj studio Raycon Games o 80% gdzieś tam się zredukowało i tak dalej. Mam wrażenie, że w tym roku tego było mniej i nie było takich, wiesz, takich zapaści, nie, w ten sposób. W ten sposób przekazywanej, jaka była za 24 rok. Jeśli chodzi o gry, to też zależy, jak patrzysz. Jeżeli patrzysz z wysokiego pułapu tylko na wiesz, punktem odniesienia są dla ciebie gry AAA albo nawet AA, no to ten rok był taki sobie, bo mieliśmy tak naprawdę tylko jedną taką dużą premierę, czyli Dying Light The Beast, a później kilka takich troszeczkę mniejszych, oczywiście, wiesz, dla mnie godnych, ale to nie były jakieś takie gry, które zwojowały cały świat. One się fajnie pokazały, tak jak na przykład Tainted Grail, The Fall of Avalon. Było The Alters, był Kronos, które, wiesz, my, dla nas one my czujemy jakąś więź z tymi grami, nie? Mhm. O, te gry są super. Ja na przykład The Altres uznałem za najlepszą polską grę za zeszły rok. Po prostu mi najbardziej też podeszła. Ale one świata nie zwojowały, nie? Jeszcze. Bo też trzeba od razu powiedzieć, że taki The Altres i Kronos jeszcze się nie spłaciły, nie? Jeszcze się nie zwrócił ich budżet. To też na to pod tym kątem trzeba patrzeć.
Tak.
Więc mieliśmy właśnie jedną dużą, szereg takich mniejszych troszkę, ale jakbyś zszedł jeszcze niżej na poziom, powiedzmy, takich, nawet już można powiedzieć indyków, chociaż nie wszystko to są indyki, to moim zdaniem było kilka ciekawych premier, było fajne zaskoczenia, były gry, na które nikt nie liczył, które startowały dosłownie z zerowego zainteresowania, ale gdzieś tam podskoczyły. Ogólnie rzecz biorąc, dla mnie był rok ciekawy, ale też trzeba powiedzieć, że jakiegoś szału wielkiego nie było. Mm-hmm, nie? Mm-hmm.
Znaczy ja sobie właśnie teraz zapytam cię w takim razie, bo to też kilka odniesień, bo wróciłem sobie do naszej rozmowy i to jest ciekawe, kiedy my o pewnych rzeczach rozmawiamy i zastanawiamy się, jak one będą wyglądać i teraz możemy to zweryfikować. Na przykład wspomniałeś o Rayconie, tak, że oni mieli ten moment taki, że musieli się zrestrukturalizować i postawić wszystko na tą jedną kartę. I to był ten Metal Eden, tak?
Dobrze tak powiem. Jest.
I on tak troszeczkę nie do końca odpalił. Ja nie wiem, jak tam teraz wygląda sytuacja, ale podobno nie jest to zła gra, ale ona chyba nie miała szczęścia, żeby się za bardzo wybić, prawda? W tym okresie, kiedy wyszła, bo to wtedy był i Silksong, i wcześniej Kronos wyszedł, nie? No, Hell is Us. No też kilka w ogóle gier dużych.
Nie miałem jeszcze przyjemności zagrania, ale moim zdaniem tam wydawca zawalił troszeczkę marketing. Wiesz, gra jest ponoć bardzo dobra. Troszkę moim zdaniem mogłaby być tańsza na premierę, bo ona tam 170 chyba złotych kosztowała, jeśli dobrze pamiętam, ale czy słyszałeś w ogóle cokolwiek o tej grze przed premierą?
No moim zdaniem praktycznie znaczy, słyszałem od ciebie, jakbyśmy wtedy rozmawiali, ale później mi to tak jakby umknęło. I oczywiście w naszej, jak to się ładnie, pięknie mówi, banieczce takiej, wiesz, podcastowej, czy to chyba właśnie, Rafał, stary gracz, on ją polecał, to tak naprawdę to poza tym to było bardzo ciężko gdzieś tak naprawdę dowiedzieć się cokolwiek. Wiesz,
mówię, moim zdaniem tam właśnie wydawca strasznie zawalił, bo tam wydawało to Deep Silver, więc chyba nie jest to anonimowy wydawca.
No tak.
Więc
a Deep Silver nie jest częścią tego Embracera i tak dalej, to nie.
Dokładnie, nie wiem, coś mi świta, że tam gdzieś jest Koch Media.
No właśnie takiego. O tym, tak. A Koch Media mi się z Embracerem kojarzy, i Koch Media też mi się kojarzy z Playonem
czyli,
w Polsce.
Czyli Playon obecnie. No właśnie. Nie?
I Playon jest dużą takim w ogóle...
Słabo, naprawdę słabo to wyszło z wydawnictwem, wiesz, to jest moje zdanie.
Mhm. Ale czy Playon, bo to nie jest polski wydawca, ale ma dosyć duży polski oddział, który w ogóle w tamtym roku, 2025, bardzo dużo przejął przejął chyba opiekę nad PlayStation Polska, tak? Przejął chyba opiekę nad Xboxem. Polska? Nie, mogę strzelać teraz. To jaka też nie jest taki temat do rozmowy, ale właśnie tak się zastanawiam, czy oni po prostu, jeśli oni byliby tutaj wydawcą lokalnym, czy nie za bardzo, czy nie mieli po prostu za dużo rzeczy na głowie i akurat o tej zapomnieli. Ale to mogę się akurat mylić, więc...
No tak czy inaczej słabo. Tak. Tutaj z tej strony nie było, albo może było, a my go nie widzieliśmy po prostu, no ale mówię, ta gra, wiesz... Znajdziesz dużo bardzo pozytywnych recenzji, ale chodzi mi o okres przed premierą. Naprawdę mało było słychać o tej grze.
Tak. A w ogóle też w aspekcie tych restrukturyzacji, zwolnień, to tak się zastanawiam, czy ta liczba studiów się zwiększyła? No bo w raporcie, rozumiem, że to są twoje dane, jest napisane 800... Są 824 studia i pewnie podmioty, tak? Związujące się, nie wiem, tworzeniem, wydawaniem gier w Polsce. No tak. Czy ta liczba wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku, czy raczej jest na takim stabilnym poziomie i te zmiany są takie raczej minimalne.
Ustabilizowała się. Mhm. Ustabilizowała się, to też w tym raporcie widać, też po kwotach, po liczbach liczbie pracowników. Mhm. Wiesz, studio to studiem można nazwać projekt dwóch osób, nie? Mhm. Które sobie od tam lat trzepią gry. Nie? Mhm. To lepiej moim zdaniem spojrzeć właśnie na liczbę pracowników z tego raportu i kwotę przychodu taką skumulowaną. Tam jest też taka dana. Mhm. I no, ustabilizowało się. Nie jest lepiej, nie jest gorzej. Jest mniej więcej tak samo. Co w sumie nie musi być złe. Czy my musimy ciągle gonić za tym, żeby rosło?
Ale jesteśmy w czołówce, tak? W europejskiej, tak? To,
prawda, prawda.
Na którym jesteśmy miejscu? Tak? Na drugim, trzecim, tak? Jakoś tak.
Tam
tak?
Było chyba około trzeciego miejsca, tak ogólnie. Tak. No.
15 tysięcy zatrudnionych, prawie. Z czego 24,5% to kobiety, a 15% to obcokrajowcy. No to nieźle, nie? Że tak ciekawie wygląda ten game dev, a jak tak popatrzysz na właśnie na tych dużych wydawców, duże studia, no CD Projekt cały czas chyba rośnie, tak? No była jedna mała zmiana pod koniec roku, że odłączyli GOGa. I to w ogóle zareagowałeś jakoś na to, Mateusz?
Nie.
No bo nie. To chyba nie będzie miało większego wpływu. To bardziej chyba był taki, to zagrywka może jakaś taka właśnie pod inwestorów, a nic też, specjalnego to chyba nie ma.
Może być też, no bo wiesz, GOG generował straty, a inwestorzy nie lubią widzieć strat, nie?
A jak zareagowałeś na wieści, że dwie gry przygotowane przez jedno studio, bardzo hucznie zapowiedziane, czyli gra o przygodach Torgala i gra w świecie Pana Lodowego Ogrodu, że te gry zostały właściwie anulowane, że nic się nie wydarzyło i właściwie cała produkcja nawet się nie zaczęła, a zakończyła się skandalem.
Daj spokój. To od początku to śmierdziało, wiesz? Od początku ja, wiesz, przez te kilka lat, jak śledzę właśnie polskie gry i całą tą branżę, zdążyłem nabrać takiego sceptycyzmu do takich projektów, nie? I jakby, jeżeli przychodzisz tylko z jakimś tam teaserem, którym nie ma w ogóle gameplayu, to mnie to nie grzeje. Ja czekam zawsze na gameplay, nie? Podam ci taki przykład z tego roku. Była taka zapowiedź, która trochę zwiralowała, nie wiem, czy kojarzysz grę Wernichorn. Też taki super teaser dostało, taki wiesz, RPG z trzeciej osoby, klimaty takie troszkę słowiańskie jakby, co nazwa też wskazuje. Grę tworzy Interstudio, które do tej pory stworzyło jedną grę wcześniej. Ja, wiesz, ja im kibicuję, niech tworzą dalej i tak dalej, ale póki nie zobaczę gameplayu, to nie grzeje mnie taki temat, nie? Mhm. Więc wracając do tematu, o którym mówiłeś, czyli o Torgalu i tam była jeszcze druga gra, nie?
Pana Lodowego Ogrodu, tak. To były te dwie takie mocne marki polskie. Jedna jest na podstawie kapitalnych komiksów z długą tradycją, z rysunkami Grzegorza Roślińskiego. I drugi to jest na podstawie czworoksięgu, nie wiem jak to nazwać, Grzędowicza, Jarka Grzędowicza. No to są dwie gry, które na pewno wielu graczy po prostu jak usłyszały te tytuły, to wiesz, na pewno wielu miało nadzieję, że przynajmniej taki Wiedźmin 2, w najgorszym przypadku ja Inkwizytor, a chyba nikt się nie spodziewał, że to będzie niestety absolutna taka bańka.
Znaczy, były znaki, ale no mówię, ja ten temat obserwowałem sobie, ale mówię, nie grzało mnie to za bardzo. Studio wydawało się troszkę podejrzane i tam później wyszła taka afera z nimi, nie? Że gdzieś tam nie płacili ludziom, że i tak nie mają kasy, bo nie dostali dofinansowań. Też nie pamiętam dokładnie tej sprawy, to by trzeba było sprawdzić, że tam chyba nie wiem, czy on była kobieta, która gdzieś tam była w zarządzie chyba tej firmy i ona dostała, ona czy jej jakaś firma boczna dostała dofinansowanie na jakieś doniczki, biodoniczki i to miało na gry pójść, ta kasa, tam były różne takie chocki, ja nie lubię się w takie afery wgłębiać, no, szczerze mówiąc, no bo to mi trochę psuje mi smak życia, nie? Takie dramaty. Ja wolę się cieszyć gierkami.
To nie wiem, znaczy na pewno no, będziemy musieli poruszyć pewne rzeczy, które może się później w przyszłości okażą jakimś takim mniej interesującym. Na przykład ja nie wiem, jak się zapatrujesz na Gothica pierwszego remake, bo to jest coś, co wydawało nam się chyba wtedy, że ta gra miała wyjść w 2025 roku, a teraz chyba nawet nie ma daty premiery, że 2026. Z tego, co Rysław mówił, no to chyba prace nad lokalizacją są skończone, więc teraz chyba już tylko jest takie kończenie tej samej gry. Więc no to nie jest polska gra, ale rozumiem, że dla Polaków jest ważne.
Sentymenty.
Tak, z wielonarodowej studio, zdaje się, tak?
Nie, no wiadomo, że to polska gra, przecież co ty, kurde. Pracują Polacy przy tym, to musi być, nie? Będzie bardziej Polska niż były Gothiki nawet. Wiesz co? Myślę, że to będzie dobra gra, ale nie zadowoli fanów Gothika do końca. Ale to myślę dlatego, że co byś nie zrobił, to i tak nie zadowoli, nie? Ale myślę, że będzie dobra. Nie będzie jakaś super ekstra, nie będzie, wiesz... oczy ci nie będą wychodzić z orbit, ale będzie po prostu dobrą, przyzwoitą grą. Tak uważam. Patrząc po tym też, co widziałem ostatnio. Tak.
I ta polska branża w 2025 roku, to jest stagnacja, czy ona jakoś zareagowała na te zmiany technologiczne, jak myślisz, że to związane na przykład z tym z głośnym tematem tej sztucznej inteligencji, czy w ogóle coś było takiego, jeśli chodzi o polskie studia, co miało jakiś związek na przykład z tym właśnie z tą sztuczną inteligencją, coś cokolwiek, czy na przykład na zasadzie, że były skandale, bo jakieś studio użyło tego, czy na przykład w drugą stronę, że jakaś firma ogłosiła, że teraz będzie szumnie korzystać z tego i ta gra będzie jeszcze lepsza.
Wiesz co, były dyskusje, ale to tak myślę jak na całym świecie. Była jedna taka mini aferka z grą The Alters, gdzie później wyszło, że były jakieś placeholdery i któryś tam nie zniknął, albo ludzie zauważyli, że był, nie? A bici chyba nie odnieśli się nawet do całej tej sprawy, ale to była taka mała aferka. To ja też śledzę, bo Steam, nie wiem, czy zwróciłeś kiedyś uwagę, ale Steam w swoim regulaminie każe twórcom, którzy używają sztucznej inteligencji w produkcji, dodawać taką notkę, że ta gra powstała z użyciem sztucznej inteligencji. To zostało w ostatnich dniach w ogóle doprecyzowane, że Steam jakby chce, żeby twórcy pisali te notatki w momencie, w którym efekty pracy w cudzysłowie tej sztucznej inteligencji są widoczne w grze. Czyli jak robiłeś sobie, wiesz, wspomagałeś się jakimiś skryptami, czy na przykład właśnie tak te słynne placeholdery robiłeś, to nie musisz tego o tym pisać. Ale jeżeli widać, masz teksturę wygenerowaną, czy jakiś obraz sztuczną inteligencją w grze, to już musisz to napisać. Dodatkowo jak robisz na przykład miniatury, czy gdzieś tam opis swojej gry na karcie Steam, to wtedy musisz podawać. Ale mówię, jeśli chodzi o polską branżę, to dyskusje są, dyskusje były, ale jedyną aferką, jaką tam kojarzę, taką małą bardzo, to jest ta z The Alters, że gdzieś tam ktoś wykrył jakieś tekstury, jakieś placeholdery.
Nie, mi się wydawało, ale nie jestem na 100% pewny, czy akurat chodziło o CD Projekt, ale chyba po prostu ktoś miał, czy nie wiem, czy w tytule, czy część jego obowiązków jest jakby w cudzysłowie badanie tego, z czym się tą sztuczną inteligencję, ja to bardzo upraszczam, bo ta sztuczna inteligencja to jest slogan okramowy, tak? To AI się teraz dodaje do wszystkiego I to nie jest jedna rzecz, tak? Że to nie są tylko na przykład, nie wiem, grafiki koncepcyjne, czy tylko, nie wiem, ułatwianie sobie pisanie dialogów, czy coś w tym stylu, ale tam jest wiele innych rzeczy, ale bardziej też chodzi o to, że wydaje mi się, że od tego się nie odejdie, znaczy no nie zatrzyma się tego postępu i już jeśli chodzi o, nie wiem, kwestię pokrewną po części, tak? Chodzi o filmy. Że już się tak troszeczkę zmiękcza temat. Ja nie wiem, czy zauważyłeś takie w dyskursie takie sposoby, że trzeba na to patrzeć jak na to, że kiedyś po prostu, nie wiem, były efekty specjalne i zaczynało się od tego, że jak była para i rozmawiała w samochodzie, to z tyłu, no przecież nie jechali naprawdę z tym samochodem, tylko był jakiś ekran z tyłu, który przedstawiał, nie wiem, zmieniający się krajobraz. A później weszły efekty komputerowe, no nie, i tak dalej, więc to jest jakby kolejne narzędzie, które ma coś ułatwić. Bardziej, kiedy to nie jest narzędzie, tylko ma zastąpić człowieka, tak? Czyli na przykład, nie wiem, będzie generować sceny z ludźmi, a nie tylko jakieś tam tła, czy jakieś efekty specjalne, no to ja będę się obawiał tego. Jeśli chodzi o gry, no to ja nie wiem, no trochę się tak właśnie mówi o tym, że ta branża przeżywa pewien kryzys, jeśli chodzi o zatrudnienia i na Zachodzie próbują sobie to chyba, tak mi się wydaje, ludzie radzić z tym, że chcą zakładać związki zawodowe, ale chyba w Polsce, nie wiem, czy w ogóle jakiś funkcjonuje, jakiś związek zawodowy?
Tak, tak, już od kilku lat i się rozszerza.
I jak się tam, czy ludzie sobie chwalą bycie w tym związku, właśnie, czy to w ogóle jakoś wpływa na pozytywnie na pracę studia, że na przykład studio, w którym jest związek zawodowy, bo to na pewno CD Projekt ma chyba związek, nie? Że tam są już...
Eleven Beachy też na przykład. No właśnie. Flying Wild Hog.
O.
Z tego co pamiętam. Powiem szczerze, że od czasu do czasu tak sobie sprawdzam tą sprawę, ale ciężko mi znaleźć takie, wiesz, żeby oni sami się chwalili, co zrobili. Na pewno się dzieją jakieś zakulisowe rzeczy, wiesz, jakieś rozmowy z pracownikami. Takie typowe rzeczy, które robi związek zawodowy, tak. Ale...
Dba o to, żeby na przykład, nie to, że nie zwolnili, bo to jest jedna rzecz, ale na przykład, że to mi się zawsze podobało, że jak jesteś w związku zawodowym, to niemal masz zagwarantowane, że dostaniesz podwyżkę. Bo to jest jednak w interesie jakby tych wszystkich ludzi. Nie, tak jakieś mam takie wrażenie, wiesz, sam nie jestem w związku zawodowym i nie mam takiej przyjemności, no, że się tak wyrażę, czerpać z tego pozytywów.
Problem jest taki, że dla takiej osoby z zewnątrz, która to obserwuje, że większość tych rzeczy oni nie mogą ci powiedzieć, czy pokazać, co zrobili i tak dalej, nie? Więc to tak. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, ona jest używana w codziennej pracy takich deweloperów i ja mam zdanie takie, że jeżeli im to jakoś pomaga, ułatwia pracę, okej. Największe mam właśnie obawy związane na przykład z generowaniem głosu, nie, że jakichś dubbingów, jakieś tam... Nie mówię o dźwiękach, ale mówię o zastępowaniu ludzkich aktorów na przykład, nie? O wiadomo, o grafiki też, gdzie zastępuje się prawdziwych artystów i w takich budżetowych produkcjach to czuć, nie? To po prostu czuć. A tak globalnie mówiąc, to wiesz, wydaje mi się, że sztuczna inteligencja jest takim modnym hasełkiem, wiesz, że kto nie korzysta z tego, no to wypada z obiegu, tak. Nie? Że musisz to mieć koniecznie, bo inaczej, wiesz, jesteś przestarzały, jesteś jakiś tam, wiesz, można cię palcem wskazywać, nie? I mi się wydaje, że w wielu przypadkach to też jest takie hasełko i że na siłę jest wprowadzane.
To chciałem cię zapytać, bo zahaczyć to i być może śledzisz albo śledziłeś, wiesz coś więcej. No jest taka mała gra, ona chyba miała różne tytuły. Chyba pierwszy tytuł to było Play of Battle, a później chyba został zmieniony tytuł, kiedy demo pojawiło się na Steamie, to był tak Systemic jest. War. No i to jest gra, która łączy te elementy Grand Strategy, gdzie po prostu zarządzamy w jakimś tam stopniu, na wielu aspektach na mapie Europy, no a później mamy taki coś w rodzaju takiego RTS-a już na takich pomniejszych mapach. I no to jest gra, która była do niedawna promowana i firmowana nazwiskiem doktora Jacka Bartosiaka. I no chciałem cię zapytać, czy czy coś wiesz na temat tego, co się dzieje teraz z tą grą, zanim w ogóle omówimy te elementy, o które mi chodzi, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, pewnie się domyślasz, o co chodzi.
Czy wiesz co, co by nie mówić, to całkiem spore pieniądze tam są zebrane. Jest w produkcji, ma wyjść w tym roku, więc...
No ale zobacz, więc... odszedł z projektu pan Bartosiak.
Znaczy, on tam jest chyba w zarządzie, ale już przestał być twarzą. Pytanie, czy on jest potrzebny, wiesz, on jest znany w Polsce. Mhm. A głównie w Polsce. A pamiętaj, że polskie gry w Polsce się nie sprzedają jakoś dobrze, nowe gry. To jest dosłownie kilka procent całej sprzedaży, więc niekoniecznie im jest potrzebny Jacek Bartosiak do promocji.
Znaczy, wiesz co, bo tam była taka mała mini aferka, że chyba jeden z inwestorów ekscytował się tymi liczbami ze Steama, bo to było podczas tego, nie wiem, co się nazywa,
jakieś prezentacje.
Tak, jakiś Demfest, nie wiem, chodzi mi o to, że to są te takie coroczne... No bo Steam organizuje raz na jakiś czas.
Steam Next Fest, tak. Czy masz trzy razy do roku festiwal dem i ich demo osiągnęło całkiem niezłe wyniki i na podstawie wyników tam ktoś sobie gdzieś tam zrobił na prezentacji, że na przykład PIK 2000 dema, no to miliony sprzedanych kopii. To tak nie działa.
Zupełnie nie działa, to prawda. Ja zagrałem w to demo i muszę przyznać, że to demo mi dostarczyło jakby tyle... jakby satysfakcji, że ja nie potrzebuję zagrać tę grę, bo ona nie jest dla mnie, ale to, co ona prezentuje, to jest właśnie a propos tej sztucznej inteligencji, tam to wygląda jakby dziecko wpadło do sklepu z cukierkami i nie miało w ogóle absolutnie żadnych zahamowań. Mogło po każdy cukierek sięgnąć. I ja to, zagrałeś w ogóle w to demo? To...
Nie, ja nie, w tego nie lubię tego typu gier, więc...
No to powiem ci tak, tam co chwilę jesteś bombardowany jakimiś takimi informacjami stylizowanymi na jakieś wiadomości z telewizji informacyjnej, takich 24-godzinnych i ona jest pełna jakichś takich wygenerowanych z prawdziwymi postaciami. I jest prezydent Rosji, i prezydent Polski, i są różne inne znane postacie. Są przedstawiciele ministerstw zagranicznych. Po prostu ta gra jest pełna autentycznych postaci. Wszystko jest troszeczkę tak koślawo, nie? Ale na tyle to jest zrobione intrygująco moim zdaniem, że zastanawiam się, czy aż takie użycie, no nie? Właśnie ten nie skończy się tym, że... Bo już tam zaczęły się pytania, widziałem, że ktoś się pytał, czy oni mają w ogóle prawa do wizerunków i jak to wygląda. A jeśli chodzi o powiedzmy osoby publiczne, to jest jedna rzecz, ale co z autentyczną bronią, no nie? Czy oni mogą używać nazw broni, nazw czołgów i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, tam było mnóstwo takich pytań z tym związanych, to się zastanawiam, czy ten cały feedback, no nie, wpłynie na to, że ta gra będzie musiała, jeśli chce zrobić, powiedzmy, wyjść na rynki narodowe, no nie, czy ona nie będzie musiała jednak wiele rzeczy pozmieniać. Zostawić ten rdzeń, te dwa główne aspekty, ale wiele elementów pozmieniać. Bo moim zdaniem siłą właśnie tej gry byłoby to między innymi to, że ona jest tak głęboko osadzona w prawdziwych wydarzeniach. Ona później wybiega w przyszłość i mówi, co by było, gdyby doszło do pewnie takiego konfliktu, w którym jakby odwróciłyby się proporcje i byłby jakiś manewr wyprzedzający i tak dalej. To bardzo ciekawie wygląda. Aczkolwiek no, to jest taka gra, którą właśnie tak powiedziałem, ja obejrzałem te wszystkie filmy, one zrobiły na mnie wrażenia, ale ja nie czuję, że mógłbym się wciągnąć, bo też mam wrażenie, że to nie może być tak, że dojdziesz do takiego punktu, że te wszystkie takie najbardziej ciekawsze rzeczy już zobaczysz, to później już musisz jakby skupić się na samej grze. Nie możesz być bombardowany, bo w demie to byłem niemal bombardowany. Nie mogłem kliknąć, tam wiele rzeczy nie działało jeszcze, jakby było zablokowane, ale nie mogłeś nic zrobić, żeby co chwilę nie dostać właśnie tego, wiesz, tego newsflasha właśnie z tymi wygenerowanymi komputerowo postaciami, które coś tam mówią. I to jest, no dla mnie to było chyba największe użycie właśnie tej w cudzysłowie, tych... Znaczy to można powiedzieć, że nawet nie, że sztucznej inteligencji, bo to nawet nie o to chodzi, tylko bardziej takich, że takiego swobodnego generowania takich obrazów z tym, więc to jest ciekawe. Ja powiem tak, jak ta gra w końcu wyjdzie, to będę bardzo ciekawy tego, tych recenzji, czy one po prostu nie zjedzą na śniadanie tej gry, bo tam może być wiele aspektów już takich gameplayowych, które na przykład nie dostarcza. Nie wiem, ale to jest coś takiego, co ja mówię z perspektywy osoby, która mało akurat w tego typu tytuły gra.
Czy wiesz, to jest projekt ciekawy, ale właśnie tak jak mówisz, no... Tam po prostu trzeba dowieść dobrą grę, nie? Bo na razie dostaliśmy to demo i tam problem był też taki, że nawet nie znamy do końca odbioru jego, bo nie można było go oceniać. I zostało zdjęte po Next Feście, nie? Tylko dostaliśmy info, że tyle osób zagrało, że taki był pik i tyle. A co do tego bombardowania informacjami, to na pewno będą musieli ograniczyć, bo po prostu to przeszkadza w graniu, nie? A tutaj największy problem mam właśnie z wykorzystaniem wizerunków. Moim zdaniem, jeżeli już chcą robić taką grę, to powinna ona być, nie powinny być prawdziwe postacie, wiesz, takie, że praktycznie nie da się odróżnić, nie? Typu byłego już prezydenta. Moim zdaniem nie powinno w ten sposób być to generowane. Mhm. Jeżeli chcą, to niech go zatrudnią, już nie jest prezydentem, może im nagrać.
Ale tam jest dużo takich, coś, zresztą też polski reżyser Patryk Wega, tak? Dobrze mówię? Wega.
No.
To też miał taki film, który bardzo swobodnie właśnie potraktował historię. Zresztą w ogóle on to jest bardzo ciekawa historia, że z tego, co ja tam słyszałem, to on zdecydował się, że nie tylko ten film będzie właśnie zrobiony o tej postaci, ale też ze względu na rynki, na których on się pojawi, on będzie w różny sposób zmontowany i sceny będą w innych kolejnościach. No, to jest ciekawa historia, no, ale to jest taki ciekawy przypadek tych wszystkich, bo nie uważam, że w tym roku, poza właśnie tymi tytułami, co tak wymieniłeś, nie, no to nie było jakichś takich, ja to mówię, bangerów, no nie, że takich mega tytułów, nie, że no Dying Light, The Beast, no to jest, Dying Light to jest spora marka i to jest chyba, to był, tak jak powiedziałeś, chyba największy sukces, tak, chyba w piku było ponad 100 tysięcy aktywnych graczy na Steamie, gra jest w ogóle też bardzo dobra, więc to jakby to też pomogło. Nie było takiego problemu, ale gry, które mi się bardzo podobały, Chronos i The Alters, tak jak powiedziałeś, no teraz, że jeszcze są na tym etapie zwracania się, to szkoda, nie? Że tak to wygląda, bo ja wiem, że też o tym rozmawialiśmy, że 11 Bici, że jakby postawili wszystko na tą kartę, tak? Oni chyba jeszcze Frostpunka 2, nie? Wydali, ale to chyba na początku roku.
To było już w zeszłym.
A to już było w zeszłym, tak, aha. I że oni tam jakiś projekt jeden skasowali, w którym władowali bardzo dużo pieniędzy.
Tak, tam kilkadziesiąt milionów. Świetny tekst o tym napisał, to w ogóle Frostpunk, przepraszam, drugi to 2024 już nawet, nie? W zeszłym roku myślałem o poprzednim filmie, ale świetny tekst o tym projekcie skasowanym napisał Mateusz Mucharzewski na łamach gram.pl, gdzie tam no, po prostu różne ciekawe historie ludzie opowiadają z każdego z etapów produkcji tej gry. Ja mam problem z tym skasowanym projektem taki, że tam dosłownie miesiąc przed skasowaniem była wiadomość, że wszystko jest okej, nie? Że wszystko idzie dobrze, wszystko idzie zgodnie z planem, nie? A później przychodzi chwila, moment i jest informacja, że projekt jest skasowany. Ja 11 Bitów lubię jako studio ogólnie, lubię ich gry, bo są, bo ich wydawnictwo też, bo te gry są spoko. Tylko właśnie nie do końca wiem, co oni chcą osiągnąć teraz, nie?
A wiadomo, na czym teraz pracują?
Jakie będą ich następne gry?
Jest jakaś informacja?
Wiesz co, oficjalnych nie ma takich informacji poza jedną grą, poza Frostpunkiem 1886 i to z tego, co zrozumiałem, to ma być czymś w rodzaju takiego remastera pierwszej części. Ale tak poza tym to oficjalnie nie ma tak, żebyś mógł sobie już zobaczyć jakiś zwiastun czy wiesz, jakiś gameplay, czegokolwiek, to nie ma. Były wydawnictwa nie tak dawno, Moonlighter II, Death Hole, ale to drugie to już taki indyk typowy. Mhm. Nie, całkiem fajnie wypadł, ale też, wiesz, to oni na tym kokosów wielkich nie zarabiają. Nie?
A jeśli chodzi o Bluebird Team, czy wiesz, nad czym oni pracują, bo też chyba tam jakaś jest tajemnica, oni chyba jeszcze nie ogłosili tego.
No przecież ogłoszono ten Silent Hilla, nie, że oni robią następne. Nie Silent, tak, Silent Hilla chyba pierwszego, z tego co pamiętam, tak. Następny remake robią, prawda? Oni tam mają kilka projektów.
Ale właśnie
wiesz,
jakiś swój, ja, nie, że jakiś właśnie, że swoją markę, tak jak Kronos, nie, że albo Layers of Fear, wiesz, nie, że tego nie wiadomo.
Coś tam się dzieje. Ja powiem ci szczerze, że zaczynam powoli odchodzić od takiego zagłębiania się, wiesz, jakieś tajemnicze projekty. Wiem, że tam jakiś serial też jest z Netflixem. Coś tam się dzieje w tle, ale mówię, ja przyznam się od razu bez bicia, że ja już przestaję być takim źródłem, wiesz, jakichś niewiadomych projektów. Ja lubię sobie, wiesz, zobaczyć, że coś faktycznie jest publicznie ogłoszone i tak dalej.
No to tak już bardziej konkretnie, jakbyśmy tak mieli właśnie podsumować ten 2025 rok pod względem najciekawszych gier. No to wymieniliśmy The Alters, wymieniliśmy Chronos The New Dawn, Dying Light The Beast, no to są takie największe. Ale co jeszcze? Co w tamtym roku właśnie było takiego z tych gier, które być może umknęły właśnie tej szerszej opinii publicznej, na przykład, nie wiem, Metal Eden, o których warto wspomnieć w takim podsumowaniu.
Wiesz co, tak, z dobrych rzeczy, no to Tainted Grail, The Fall of Avalon, to jest gra, która zrobiła bardzo dużo szumu, jeśli chodzi o twarde liczby, no to byłaby na drugim miejscu w tym roku. Niedawno się chwalili, chyba przedwczoraj, że sprzedali 1 000 000 kopii. Mhm. Ta gra wyszła w maju, wyszła z wczesnego dostępu i naprawdę zrobiła dużo szumu i to jest dobra gra. Nie jest idealna, ma trochę tego drewna, ale jest solidnym RPG-iem, bardzo nagradza eksplorację, ma taki ciężki, bardzo mroczny klimat i po prostu dobrze się w to gra.
Chociaż na początku chyba mówili, że na początku chyba nie byli tak entuzjastyczni. Mi się wydaje, że ta gra faktycznie takiego rozpędu nabrała. Znaczy może nie rozpędu. Takim sobie spokojnie te liczby im skapywały, ale chyba jeśli mówimy o tym, że ta gra się sprzedała w tym 1 000 000 sztuk, to jednak dla polskiego dewelopera, mniejszego studia, bo to nie było chyba jakieś bardzo duże studio, to jest dobra nowina. Bo to jest Questline, tak? Dobrze?
To studio się nazywa Questline, ale to jest taki Awaken podwykonawca Awaken Realms. Awaken Realms to jest nasz, powiedzmy, potentat, magnat gier planszowych. I oni po prostu zrobili sobie dział digital i robią te gry.
Tak. Tylko, że Awaken Realms bardziej zarabia na crowdfundingu. I to jest bardzo ciekawe, że w tym raporcie, o którym na początku wspomniałem, jest w ogóle część poświęcona grom planszowym. Nie? Więc może później jeszcze, jak będzie chwilka, to o tym powiemy, ale wracając właśnie do Tainted Grail, to powiem, że bardzo, bardzo, bardzo to jest dobra wiadomość, że ona się dobrze sprzeda.
Tak jest. I no mają kasę na następną część, którą mam nadzieję, że zrobią jeszcze lepszą. Wiesz, Tainted Grail, on nabrała rozpędu właśnie dopiero jak ta wersja 1.0 wyszła. I osiągnęli wtedy bardzo dobry wynik. Wiesz, to masa filmów, masa youtuberów gdzieś tam nagrała. Wydali bardzo, bardzo fajną kolekcjonerkę. Po wyjściu gra osiągnęła pik 25 tysięcy. To jest drugi wynik zeszłego roku, jeśli chodzi o polskie gry. No, więc ja należało o tej grze wspomnieć. Z takich gier, które moim zdaniem warto by jeszcze wymienić, to nie pomijam nigdy symulatorów, bo to jest jednak troszkę nasza domena. Jako branży. Jedna z rzeczy, które po prostu robimy dobrze i w zeszłym roku wyszła taka gra Car Dealer Simulator. To jest totalne zaskoczenie. Nikt praktycznie się nie spodziewał, że ta gra mogła zrobić wynik. I to jest gra o takim sprzedawcy aut, ale z Ameryki takiej, wiesz, takie jak z filmów znamy, nie? No I ta gra naprawdę siadła, wiesz, wynik osiągnęła bardzo dobry, oceny też całkiem spoko, więc warto było o niej wspomnieć. Nie tak dawno też wydawca gry Crime Simulator, czyli takiego symulatora złodzieja od takiego deva, solo deva praktycznie, który po prostu robi takie gry, wiesz, Thief Simulator, chyba dwójkę on robił. I po prostu on sobie trzaska te gry. I ostatnio się chwalili, wydawca się chwalił 500 tysięcy kopii. Moim zdaniem to jest całkiem sporo. Też trzeba, wiesz, kiedyś taki wynik 1 500 000 to było nic, nie? Ale wiesz, w tej chwili, w momencie, w którym na Steamie wychodzi kilkanaście tysięcy do 20 000 gier, to te liczby już moim zdaniem mogą robić wrażenie, bo to się rozmywa wszystko, nie? Jak zejdziemy trochę z Olimpu, zejdziemy z tych gier, wiesz, z pierwszych stron gazet.
Takie a kto wydawał tę grę? Playway, nie?
Ultimate Games. Ultimate Games, no i Playway do spółki, nie? To jest wszystko jedna rodzina.
Ale wiesz, to takie gry memy, moim zdaniem, mają... szczególnie, że ten symulator dodaje coś takiego właśnie, że taki, nie wiem co powiedzieć, że wiesz, że tam będziesz odgrywać tę rolę, nie? I chyba była też taka gra, ale to nie z tego roku, tylko ona już jakiś czas temu wyszła, chyba ten symulator kontrabandy, czy Kontraband Police chyba
tak
to się
nazywa. Tak, Kontraband Police, tak.
I to nie jest chyba polska gra, czy jest polska? To jest,
polska gra, tak.
Tak, ale nie z ostatniego roku, ona chyba jakiś czas temu wyszła, nie?
Wcześniej, tak.
I też właśnie ten humor, wiesz, takie podejście, nie takie granie na stereotypa, wisi śmiać, tak, z tego jest fajne.
Właśnie takie symulatory moim zdaniem najwięcej mogą zrobić, takie z jajem tak zwanym, nie? No, poza symulatorami wiesz, też nie mamy aż tyle czasu, żeby po wszystkim przejść, nie?
Ale, nie, no to według uznania, takie właśnie, ale tak. Wybierasz właśnie faktycznie takie tytuły, które mogły umknąć. Chociaż Tainted Grail, tak, The Fall of Avalon to jest gra, którą ja osobiście bardzo często promuję, nie? Wspominam o niej, bo to jest gra, którą skończyłem, więc to też mogę się wypowiedzieć jakby autorytatywnie, że bardzo mi się podoba.
Tak jest. No to schodząc troszkę niżej w stronę bardziej indyczków, to ja gdzie mogę, mówię o grze Peripeteia. To jest bardzo rzadko w polskim game devie ktokolwiek się podejmuje robienia immersive sima. Tutaj mamy historię takiej cyberpunkowej, dystopijnej przyszłości w Polsce. Mamy taką tajną agentkę, która gdzieś tam się przedziera przez, wiesz, tam jest taki, jedno to jest ten cyberpunkowa część, a druga to jest taka powiedzmy, jakby na komunę wzorowaną, nie? Na taki socjalizm typowy. Tak. Taki komunistyczny, nie? I ze wszystkimi jego aspektami. Gra jest, ona jest w takiej...
Bardzo siermiężnej
grafice. Retrografice, tak.
Ja bym powiedział siermiężnie, bo ona może, jeśli ktoś nie jest w stanie jakby przymknąć oczy na to, jak ona wygląda, w tym sensie, znaczy, no jesteśmy wzrokowcami, nie? Że to jest taki pierwszy... No. I to ona może być... lekko odrzucająca. Nie ujmuje nic jakby samej grze, tylko chodzi mi o to, że takie pierwsze wrażenie robi takie bardzo dziwne, że ona jest taka trochę psychodeliczna wręcz, nie wiem, takie mam wrażenie. Zielona, tak, dobrze pamiętam, że tam taki te...
Tak, taka zgniła
trochę. Low poly też, takie się wydaje.
Tak, to wiesz, to jest taki styl, który wielu ludziom nie przeszkadza i te gry naprawdę robią wyniki, nie? Więc Peripeteia serdecznie polecam. Zostając w takim klimacie graficznym, wyszła taka gra, w której ja absolutnie w nią wsiąkłem i to gra się nazywa Verho, The Curse of Faces, czyli klątwa twarzy. To jest też gra z taką grafiką właśnie, ty powiedziałbyś, siermiężną i to jest gra stylizowana na pierwszej serii gier From Software, czyli Kingsfield. I tą inspirację widać. To jest taki jeszcze nie do końca Souls-like, ale widać pewne elementy, które w późniejszej twórczości From Software się pojawiły. I Verho widać inspirację mocno Kingsfield. Gra jest bardzo przyjemna. Nie miałem prawie, że momentów, gdzie wiesz, gdzie tam się zaciąłem, gdzie jakiś boss po prostu dawał mi w kość mocno, więc ten poziom trudności moim zdaniem, wiadomo, to jest subiektywna rzecz, ale moim zdaniem był na tyle dobrze wyważony, że ja jako człowiek, który po prostu nie gra w Souls-like'i, bawił się w tej grze bardzo dobrze. Mhm. Takich indyczków można by wiele wymieniać, czy na przykład ja bardzo polubiłem taką małą gierkę, się nazywa Leave It Alone. To jest w ogóle gra o grabieniu liści jesiennych. Dosłownie na niecałe 2 godzinki grabisz sobie podwórko najpierw ręką, później grabiami, potem taką dmuchawą wciągasz te liście gdzieś tam i po prostu ona jest tak przyjemnie zrobiona, ten gameplay tak fajnie wchodzi, że te 2 godzinki to nie wiadomo kiedy mijają, nie? Niby na takiej nudnej rzeczy. Co tu jeszcze mógłbym wspomnieć?
To w takich mniejszych gier, no to Brassheart, przygodówka, bardzo ładnie rysowana.
Brassheart, tak. Ale to już schodzimy naprawdę bardzo nisko, ale tak, tutaj moja żona pomagała w testowaniu tutaj różnych rzeczy, bo przeszła tą grę z kilkanaście razy, dosłownie. Zanim wyszła, nie?
No rozumiem.
Także tak, Brassheart, tak. W polskiej branży bardzo mało już się robi. To na palcach jednej ręki policzysz każdego roku gry point and click, takie typowe. I Brassheart jest naprawdę fajnie zrobiony. To prawda. Wiesz co, ja z takich mniejszych, jak już tu jesteśmy, to ja na przykład bym chciał polecić Last Report, taka gra. To jest coś w rodzaju Papers, Please, ale jesteś z domieszką horroru, ale jesteś pracownikiem jakiegoś parku narodowego, który analizuje jakieś nagrania i musi je dopasować, wiesz, musi dopasować, co tam się zadziało w tym nagraniu, co zostało źle zrobione, co zostało przekroczone. I tam co jakiś czas się pojawiają jakieś takie dramatyczne wydarzenia, typu, wiesz, masz na nagraniu jakieś szczątki ciał czy innych takich rzeczy i są potem losowe wydarzenia z jakimiś, powiedzmy, to nie jest nie tak, że cię te jakieś potwory się pojawiają nagle i cię atakują, ale gdzieś tam na przykład otwierają się drzwi i w tle widać jakiś cień straszny, nie? Tylko, że to też zostajemy przy takiej pikselowej tutaj bardziej grafice, nie takiej bardziej realistycznej.
Wiem, że z początku roku była taka gra, o której w sumie rozmawialiśmy trochę, o tej taka słowiańska, The End of Sun.
Tak.
I ona wyszła na
the
początku.
End of the Sun.
Tak, The End of the Sun. Na początku roku, tak? To jest, ale to chyba pewnie już grałeś wcześniej, tak? W tę grę. To mogłeś pod koniec.
Nie.
2024. Nie? Nie?
Nie, ja zagrałem ją w ogóle dużo później, wiesz? Moja żona na premierę grała. Ale tak, jest to gra bardzo dobra. Może poza twarzami niektórych postaci, ale poza tym jest po prostu prześliczna, jest fajnie oddana ta słowiańskość, jest bardzo ciekawa historia tego żercy. Też, tylko pamiętajmy, to jest symulator chodzenia, nie? Więc też nie jest jakiś popularny gatunek, ale sama gra, no widać, że tam twórcy to bodajże po prostu 2 osoby robiły, nie? Parka. Zostawili dużo serca w tej produkcji.
Tak zastanawiam się, bo to są takie tytuły, tak powiedziałeś też, że chyba głównym właśnie tym, taką główną platformą dla polskich studiów to jest ten PC, tak? Ale
Steam, dokładnie rzecz biorąc, bo to jest hegemon po prostu, no wiesz, nie jest łatwo, wiesz, konsole nie są jakimś tam super rynkiem, nie? Wielkim. Takim, znaczy inaczej, nie jest łatwo tam się wybić, nie jest łatwo dotrzeć, nie? A na Steam, wiesz, płacisz te tam 400 zł, możesz sobie grę wrzucić, jeżeli Steam ci jej nie przyblokuje, a robi to bardzo rzadko. Nie?
W raporcie, nie wiem, czy to są dane od ciebie, no jest napisane, że jakby główną platformą jest PC dla prawie 72% deweloperów. To jest miażdżąca przewaga. Tak, ale... Dla przeciwwagi, jak ktoś tylko, powiedzmy, celuje w Xboxa, to jest 1%. Więc można powiedzieć, że to jest garstka ludzi, słuchaj, którzy jakieś tam gry na Xboxa robią, to pewnie nawet byłoby się w stanie to, wiesz, zauważyć. O!
A słyszałeś o jakiejkolwiek grze polskiej, nawet w ostatnich latach, która wyszła tylko i wyłącznie na przykład na PlayStation albo tylko i wyłącznie na Xboxa? Słyszałeś o czymś takim kiedyś?
No nie, ale właśnie to jest o tyle ciekawe, że mimo wszystko to jakiś taki procent jest, nie? Bo też jest ta kategoria taka, że jeśli ogólnie się mówi, że PlayStation, PC, Xbox, no to jest jakieś 2,3%, nie? Że to też jest tak, że ta multiplatformowość jest dziwnie oznaczana, nie? W tym
tylko, może że w tym raporcie. Ja jestem praktycznie pewny, że w tym 1% to jest raczej też portowanie gier. To nie jest tak, że się pojawia gra nowa tylko i wyłącznie na Xboxie. Mogę się mylić, ale jestem praktycznie pewien, że to dalej wchodzi w grę w portowanie gier, bo znam przynajmniej jedno studio, jednego wydawcę, który po prostu się zajmuje głównie tym, czyli portuje gry na konsolę. Może w tym raporcie tak to było liczone. Ja mówię, ja się konsolami nie zajmowałem, tak. Po prostu nie mam mocy przerobowych, więc nie potrafię ci dokładnie
ale na przykład, nie wiem, zauważyłeś jakieś ruszenie na przykład, nie wiem, w stosunku do premiery Switcha 2. Czy Switch 2 jako platforma wydawała się atrakcyjna dla jakichś studiów polskich? Czy raczej jeszcze musimy poczekać na jakieś takie gry? Znaczy multiplatformowe, no to wiadomo, nie? Że to jest tak, że jakieś tam może patche będą wychodzić, nie? No wiadomo, że CD Projekt wydał Cyberpunka 2077, tą taką wersję Ultimate na Switcha 2, no i to jest chyba taki jeden z takich najlepszych kąsków na tę konsolę takich polskich, nie? I Kronos tak. Wyszedł na Switcha 2, o ile się nie mylę, też w dniu premiery, co się chwali pod tym względem, nie? Ale chyba poza tym to tak mało słychać, nie? Żeby jakieś te...
Wiesz co, w Polsce ja kojarzę jeszcze, że Forever Entertainment wydaje gry. Na przykład to nie teraz, ale w 24 Donkey Konga jakiegoś wydał, ale mówię, ja nie śledzę tak konsol, więc tutaj jestem słabym dostarczycielem informacji, nie?
Forever Entertainment to są ludzie, którzy specjalizują się w tych remake'ach.
Tak.
Tak, oni chyba Front Mission zrobili.
Niedługo Front Mission 3 remake wychodzi, chyba 30 stycznia nawet.
Ale chyba jakoś tak sobie radzą, że taka nisza ma, no tak, mniejsze tak, gry, tam tak. Chyba Fear Effect robili. Wiesz, też, ale dobrze pamiętam.
House of the Dead, obie części, remake'i wyszły, co prawda jakościowo takie sobie, ale wyszły. No. Mhm. Front Mission 3 remake, już ci mówię, bodajże 30 stycznia.
Tak. Mhm. A Forever Skies?
Panzer Dragon.
A Forever Skies, jak się nazywa to studio, które się zajmuje tą grą. Czy coś się zmieniło? Bo chyba
Wyszła wersja 1.0
tak.
W 2025 roku. No, wyszła, ma całkiem niezłe wyniki, ale ta premiera wersji 1.0
bez echa.
No, szału nie zrobiła, nie? Nie było tak, że wersja 1.0 jakby dała rozpęd tej grze. Ona jest dalej bardzo dobra. Ja w zeszłym roku w nią grałem i jak wyszła ta wersja 1.0, też umieszczam ją w rankingu najlepszych dla mnie polskich gier zeszłego roku, ale trzeba przyznać, że szumu wielkiego nie zrobiła.
No szkoda, ale jak to się mówi, trzymam kciuki, że ona się też jakby po jakimś czasie odpali. No oni już długo nad nią siedzą. To już mogę powiedzieć,
znaczy,
że...
Wiesz, już jest wydana, więc...
No tak, no... tak, ale wiesz, bo tak sobie zastanawiam się, jak sobie prześledzisz inne gry z typu, no nie wiem, ja wiem, że wielką inspiracją dla twórców, tak mi się wydaje, mogę się mylić, jak zwykle podkreślam to, ale wydawało mi się, że Subnautica, nie? Że to miała być taka powietrzna w przestworzach Subnautica, więc to też jest tak, że Subnautica to jest w ogóle taki niesamowity sukces, że ona nie tyle osiągnęła sukces, a pozwala temu studiu Krafton jakby cały czas się utrzymywać i nawet nie wydawać drugiej części, nie? Cały czas mogą ją tam dopieszczać, więc ja liczę, znaczy mam nadzieję, że Forever Skies też taki sukces po jakimś czasie osiągnie, że jakby będzie wspierała inne projekty, a to będzie taka gra, którą też będą mogli rozwijać dodatkowo. Ja się nie mówię, żeby od razu się w Minecrafta zamienili, jeśli chodzi o te survivale, ale to
ciężko
jest...
Ciężko będzie. To wiesz, ta gra już wyszła, wersja 1.0 wyszła, więc Naprawdę będzie im ciężko poprawić ten wynik, który osiągnęli do tej pory.
Czy jeszcze coś takiego wyszło wartego zaznaczenia, jeśli chodzi o takie dobre gry, w sensie takie, które byś na pewno polecił, a umknęły?
Wiesz co, no dużo, tylko nie, to byśmy musieli
spokojnie,
dużo czasu spędzić.
Bo chcę przykład... żeby jak przejdziemy do takiej części, gdzie będziemy jakby patrzeć w przyszłość, to prawdopodobnie tam będzie dużo mniej rzeczy takich konkretnych, więc spokojnie.
Wiesz co, chciałbym powiedzieć na przykład o takich grach bardziej związanych z autami, chociaż ja fanem jakichś ścigałek nie jestem, czyli The Carters 2 Turbo Charge. To jest taki Mario Kart w domu, nie? Ale no i to, co ma robić dobrze, robi dobrze, więc nie ma się do czego doczepić. A drugą taką bardziej samochodową grą jest Fumes, chociaż tam nie tyle chodzi o jeżdżenie, co też o walkę. To jest taka... po prostu mamy auta uzbrojone po zęby, one gdzieś tam walczą między sobą, ale też z takimi kolosalnymi przeciwnikami. To też jest taka stylizowana na retrografice. No.
A nie jak Twisted Metal, jakoś tak, coś takiego, nie?
Coś w tym stylu, w tą stronę można to porównać. Mhm. Nie chcąc ciągle mówić tylko o takich retrograficznych gierkach, ja bym jeszcze polecił taką grę, polską grę zrobioną przez Polaków, dla Polaków i która też się dobrze sprzedała, czyli mówimy o grze Same the Game i to jest taka gra złożona z wielu minigierek, że tak powiem, można powiedzieć, że to jest taka przygodówka. I to jest taka parodia naszego życia politycznego. Dosłownie masz gagi z obu stron dyskursu politycznego w Polsce. Masz naprawdę to w tak prześmiewczym stylu zrobione, w takiej animowanej grafice. I to jest naprawdę, nie wiem, zależy, czy ktoś lubi taki humor, ale wyszło to moim zdaniem naprawdę śmiesznie i też sporo ludzi w Polsce po prostu, głównie Polacy w tą grę zagrali, bo my po prostu rozumiemy, o co tam chodzi, nie? No. I to też pokazuje, że od czasu do czasu warto taką grę zrobić, można na niej sobie zarobić, nie?
To teraz w drugą stronę. Takie największe rozczarowania. Mogą być to gry, na przykład, na które liczyłeś i okazało się, że nie dowiozły, Albo takie gry, które właśnie już nie muszą być to takie rozczarowania, które nie wyszły, bo już o kilku żeśmy wspomniali, między innymi właśnie te związane z Torgalem i z Panem Lodowego Ogrodu, ale czy były jakieś takie gry, które miałeś nadzieję, że będą ciekawsze, albo w ogóle czy były jakieś takie gry, które nadal nie mogą gdzieś się odpalić? Niech takim przykładem będzie, bo wiem, że też chyba komentowałeś to, co się dzieje z Chernobylite 2, tak? Że to jest gra, która cały czas przechodzi zmiany i chyba daleko jeszcze jest od wydania, chociaż ja wiem, że można ją kupić, można grać, ona jest chyba dostępna w Early Accessie, więc możemy od niej zacząć, tak? Że jak patrzysz na ten tytuł, no nie? Czy w ogóle jest szansa, że on się w ogóle w 2026 pojawi, a to, co zagrałeś, czy uważasz, że to jest to, czego gracze oczekiwali, czy to jest cały czas...
Na pewno nie. Gracze oczekiwali, wiesz, kontynuacji pierwszej części, a dostali po prostu odpływ, w sensie, że twórcy odpłynęli w takie fantastyczne rejony, że to nie miało prawa się udać. Dla mnie to nie jest rozczarowanie. Dla mnie rozczarowanie jest tylko wtedy, kiedy ja się spodziewałem czegoś lepszego. Więc dla mnie Chernobylite drugi nie jest... Twórcy walczą, to należy docenić. Zmieniają tę grę, ale to naprawdę ciężko będzie o na przykład taką akcję, jak miałeś z Cyberpunkiem, nie?
Cyberpunk chyba...
Odrodzenie.
Tak, nie? Ale Cyberpunk miał te głównie problemy związane z glitchami, z jakimś tam...
No tak,
Więc jakby oni nie zmienili za bardzo samego kontentu, chociaż jest jeden aspekt, który podobnie jak w Wiedźminie I jak chyba w Cyberpunku też było, że oni przebudowali w ogóle interfejs, nie? Tam jakieś
drzewko.
Drzewko umiejętności, rozwoju. Tak, że to jest jakby też taki element, który mówi, okej, okay, czyli coś jednak w dłuższej mecie się, na dłuższą metę się nie sprawdza, więc zrobimy to inaczej. I to jest ciekawe, no nie, ale no akurat premiera Phantom Liberty nie była rok temu i tak dalej, ale jakby cały czas ten cyberpunk żyje, nie, więc to jest niesamowite, jak to
jest.
Prawie polska marka, nie, można powiedzieć, że to, co Polacy
to jest też problem z Czernobylajtem, jest też ten problem, że tam kasy nie ma, wiesz, ci twórcy się zapożyczają na potęgę i nie ma już prawie z czego, a gra na siebie nie zarabia. Nawet na bieżąco, wiesz, to może być duży problem. Mhm. Więc moim zdaniem Czernobylajt niestety jest do zapomnienia już ta druga część.
Ten Farm 51 to jest znotowane na giełdzie?
Tak.
I na tym New Connectie, rozumiem, tak? Czy
nie pamiętam, ale jest i po tym wiemy, że oni się zapożyczają mocno, nie?
No tak. No to tym wiesz, bardziej trzymam kciuki, bo kurczę, no to nie jest dobre, no.
No szkoda będzie, ale wiesz Damian, z drugiej strony, jeżeli tak zarządzają studiem, no to sorry, no. Mm-hmm, mm-hmm. No co my mamy powiedzieć? No szkoda będzie studia, bo jest jednak dość znane, też dało dużo radości graczom, ale to, wiesz, za sentyment, za zasługi nikim pieniędzy nie da, nie? Musi sami zarobić.
Muszą no nie mieli chyba pecha z tą grą sprzed paru lat, Get Even, nie? Że to w ogóle im się nie odpaliło. Nie?
Tak.
Ja to nawet, znaczy ja próbowałem w to grać, nie to, że się odbiłem i tak dalej, tylko jakoś po prostu mnie nie wciągnęła i nie wiem, czy ja grałem po prostu w demo jakieś, czy oni puścili demo i ten, bo nie pamiętam, żebym po prostu pełną wersję tej gry kiedykolwiek widział, no nie? A czy w tym roku Witchfire też nie dostał jakiejś takiej wersji konkretnej, czy po prostu ona też wyszła jakby w Early Access?
Teraz w tym roku dostanie, w 26, 25 nie. Nie dostał jeszcze. To mam nadzieję, że w 26 zaraz porozmawiamy. A jeszcze tak o tych rozczarowaniach, no to czego się spodziewałem, to że rozczarowanie będzie Painkiller, który, wiesz... Jakby to nie nazywało się Painkiller, to jeszcze by było okej. Okay. Mhm. Ale tutaj no gracze, widać to też po ocenach, po odbiorze, gracze oczekiwali po prostu Painkillera, a dostali, wiesz, współczesny, koopowy, trochę ucukierkowiony shooter, nie?
Mhm. Ale to jest ciekawe, bo to Anshar robił, tak?
Tak, to robił Anshar Studios, tam Saber był chyba też zaangażowany, czy wydawcą
oficjalnym. To nie była ich pierwsza strzelanka, taka pierwsza osobowa? Na karcie 3D Realms.
Wiesz, Anshar Studios jest doświadczonym studiem i ona przy wielu grach pracowała. Na przykład,
tylko jako przy Baldur's Gate 3, prawda? Nie? Że...
Tak. Ze swoich gier, to oni robili przecież swoje gry, nawet VR-owe. Wiarową jedną taką grę mieli, ale tutaj ponoć wydawca bardzo naciskał na taki kierunek produkcji. No i jak widać się przeliczył wydawca. Nie? A oni zostali z problemem i z tego co wiem, to oni też musieli pozwalniać ludzi po tym, jak wypadła premiera Painkillera.
No.
Ale idąc dalej, moim takim rozczarowaniem, na które liczyłem, że będzie dobre, jest gra Hotel Galactic. Hotel Galactic to jest taki symulator zarządzania hotelem, zgodnie z tym, co mówi nazwa, to jest na zasadzie takiej zarządzania bazą, typu, że widzisz ją po prostu obciętą jakby z boku i ty sobie po prostu zarządzasz kolejnymi pokojami i tak dalej, po prostu starasz się ten hotel prowadzić. I problem tutaj mam taki, że demo było super. Demo było naprawdę bardzo dobre i to nie jest tylko moje zdanie, bo tam w tym demie było ponad 10 tysięcy ocen i ponad, nie pamiętam, czy 95-97% było pozytywnych. A wyszła pełna gra, którą po prostu na początku nie dało się grać. Teraz możliwe, że jest już lepiej. Ja sobie odpuściłem, ale po prostu nie dało się grać. Pierwsze dwie godziny to była katorga. I to nie tylko przez bugi, przez optymalizację trochę i tak dalej. I to uważam za rozczarowanie, bo demo było wycinkiem super zrobionym i na podstawie tego po prostu człowiek mógł liczyć, że może dostać dobrą grę. A taką grą Hotel Galactic na premierę nie było.
Szkoda. To rozumiem, zamykamy tę część, powiedzmy, z grami związane z 2025, ale jeszcze tak branżowo, imprezy w Polsce, branżowe, jak to wygląda? Pożegnaliśmy chyba Pixela, to był chyba ostatni Pixel, który się przynajmniej przez jakiś czas odbędzie. Nie, może coś się zmieni, nie wiem, w przyszłości. Nigdy
mnie już to nie interesuje.
Ale wiesz, ja byłem na tym Pixelu i poza tym, że bilety były bardzo drogie, to jednak było okej. Okay. W tym sensie, że i wykłady były na sali tej kinowej, to było tam właśnie w tym kinie elektroniki. Ja nie wiem, jak... To nie była ta zajezdnia, to była ta powrót do starego miejsca, można tak powiedzieć. Był fantastyczny element, czyli finał skoków Deluxe Ski. Fantastycznie skomentowany, więc to się w ogóle świetnie oglądało. Więc trochę tak było fajnie, że jeszcze spotkać się z ludźmi, ale wydaje mi się, że taką branżową, taką imprezą, która wskoczyła na miejsce tego Pixela i bardzo się na tej mapie właśnie takich retro imprez rozepchała łokciami, to jest Retrosfera, prawda, w Brzegu. W małej miejscowości, impreza darmowa, a jednak to jest ten klimat, którego chyba wszystkim brakowało właśnie od czasów tego starego Pixela. Nie wiem, czy byłeś w tym roku? Ja w tym roku nie byłem. Byłem rok temu i muszę przyznać, że bardzo fajne miejsce, bardzo fajni, sympatyczni ludzie. Pozdrawiam oczywiście organizatorów, Andrzeja, Kasię i całą tą ekipę, która tam się tym zajmuje.
Byłem. Retrosfera zawsze w moim sercu. Zawsze, kiedy tylko mogę, to jestem. I wiesz, siłą Retrosfery jest ta rodzinna atmosfera, gdzie po prostu chodząc sobie po tym, możesz spokojnie widzieć organizatorów, możesz ich zaczepić, pogadać, oni z tobą zagrają. To jest ta siła, nie? Że cały czas, albo jak jakiś jest problem, to od razu możesz pójść, wszystko załatwić. Tak. Bez problemu. Tak, Retrosfera to jest coś, na co zawsze
można poznać słynnych youtuberów, podcasterów. Jedni nawet słynni youtuberzy tam się wystawili, bo w ogóle parę książek powstało w tym roku, takich okołogrowych, nie? Bo ja nie mówię o tym, że w ogóle polskie wydawnictwo Gamebook świetnie się rozwinęło. Wydaje swoje produkcje Zbyszek Jankowski wydał kilka takich książek, które nie są po prostu wersjami tego, co w Bitmap Books można znaleźć, więc w ogóle w Wilczym Śladem, tylko właśnie nie pamiętam, czy Wilczym Śladem miało premierę rok temu, czy w tamtym roku, czy wcześniej, nie? Bo to już trochę czasu minęło od tego, ale o tych youtuberach, o których wspomniałem, to jest chyba Michał Pisarski, tak? I oczywiście Arek Archon, którzy wydaje swoje książki właśnie takie związane z grami, że tak wyrażę, ale Archon wydał też trylogię
Gruniożerce.
Tak. To jest bardzo ciekawa gra, bo to jest takie neo-retro, rozumiem, bo to jest trylogia, to jest kilka gier, chyba ta pierwsza, druga i ta ostatnia i każda faktycznie jest w jakimś takim klimacie odwołującej się do tych systemów, do których mogłaby wyjść. Pewnie pierwsza część mogłaby wyjść na Pegasusa, czy na, powiedzmy na Nintendo, więc to też jest taki aspekt. Nie wiem, ja w Gruniożerce nie grałem, ale wiem,
że... kupiłem na premierę. No.
Tak, że to wydanie, które masz, niemal kolekcjonerskie, ono jest fajnie wydane, bo jest fizycznie tam chyba na płycie, prawda, nie ma DRM-ów żadnych.
Tak.
I za bardzo dobrą cenę można było je dostać, nie? Że to jest fajne. No a inne imprezy wielkie branżowe, to Digital Dragon chyba, Game Day Fusion, to są takie typowo dla game devu, tak, że tam raczej normalny śmiertelnik nic dla siebie nie znajdzie, ale one chyba też rosną w siłę, tak? One przyciągają międzynarodowe grono, ale one stoją chyba właśnie tym, że to jest w Europie, że to jest w Polsce, nie? I tam chyba ten polski pierwiastek jest silny, nie?
Znaczy głównie dla polskiej branży jest Digital Dragons i
Game Diffusion?
Nie.
Jeszcze inne.
To jest, no wiadomo, jest PGA. Aha. I jest Game Developers Conference.
A, właśnie.
Czy czekaj.
Znaczy Game Industry Conference, ale to jest chyba... znaczy Game Industry Conference, ten Geek, tak? To mi się wydawało, że to
Geek,
jest...
Geek, o przepraszam, Game Industry Conference, tak, to jest dla branży też. I też trzeba dodać, że w 2026 będzie nawet dwa razy, bo raz będzie razem z PGA, raz gdzieś tam w Katowicach. Tylko, że mówię, wiesz, to są, mówisz o eventach branżowych, ale jeszcze było Warsaw Game Days przy obok Targów Fantastyki. Też warto, wiesz, dodać taką imprezę dla zwykłego śmiertelnika.
Mhm. Ale te imprezy, znaczy w ogóle takich imprez to jest dużo i one bardzo często zauważyłem właśnie, że one tak korzystają z tego, że robią powiedzmy te dwa tematy, tak? Tutaj te tematy może być właśnie, nie wiem, anime, tam nie wiem, japońszczyzna, że się tak wyrażę, i gry wideo, albo retro, połączone właśnie z nowymi grami, to też jest ciekawe. Nie wiem, chyba we Wrocławiu to były te organizowane między innymi przez Retrogalnie, ten Vintage Days, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie nazwy. Tak. Też bardzo, bardzo fajna impreza. Tylko, że już biletowana, ale to tam parę rzeczy wchodziło w ten. W porównaniu na przykład do tej retrosfery, która nadal jest darmowa. Więc jakby można powiedzieć, że trochę się działo, tak? Że tak jak patrzysz na ten 2025 rok, to masz takie wrażenie, że on tak szybko przeleciał, czy coś takiego znaczącego w sensie, że jakby perspektywicznie się wydarzyło na ciebie, tak globalnie, nie? Że to jest, bo jak znowu, odnosząc się tylko do cyferek, to te wpływy, one jednak zmalały w porównaniu do poprzednich lat, nie? Więc zastanawiam się, czy to jest jakaś, czy mamy tendencję spadkową ogólnie, czy to się po prostu gdzieś tam będzie wypłaszczać, jak myślisz?
Moim zdaniem wypłaszczać bardziej, będzie się stabilizować, wiesz, pamiętaj, że największe ten boom był w czasach COVID-u, kiedy nas pozamykali w domach, nie? Mhm. Później przyszedł ten okres, wiesz, wyrównywania tego. A teraz mi się wydaje, że to będzie szło w stronę takiej stabilizacji.
Mhm. No to rekordowy rok, tak jak mówisz, 2022, to było 6,5 miliarda dolarów, tak? Bo to się tam chyba, chociaż nie wiem, może w złotówkach jest podane, są te. Znaczy może w złotówkach, bo to są kolosalne, ogromne pieniądze. Niech sobie pomyślisz, no nie, no to na pewno lwią część tego zrobiło kilka tytułów, ale i tak to jest jakaś... Zresztą też można powiedzieć, że jest masa takich mniejszych gier, które w ogóle są spoza radarem, bo to są robione pewnie gry na komórki, jakieś takie free-to-playe, bo nie wątpię, że tym też... Polska stoi, tak? Może to jest akurat mniej medialne i tym się tak nie chwalą. Powiedzmy, wiesz, nie zrobisz sobie zdjęcia, no nie wiem, z bagietką czy na przykład, nie wiem, z dwoma mieczami, z srebrnym potwory i tak dalej, ale to jednak jest coś, co to PKG, PPK, tak, dobrze mówię, tak? na to wpływa, nie? Więc to jest to. 2026. To będzie ciekawy rok. Wspomnieliśmy o tym, że polska gra Gothic 1 remake ma się pojawić, no ale jest moim zdaniem dużo bardziej ciekawy tytuł, ale już taki bardziej polski i nowa marka, czyli Blood of the Dawnwalker. Coś wiadomo od Rebel Wolves, tak? Coś wiadomo na temat...
Od Rebel Wolves, weteranów Wiedźmina, jak wielu, wielu studiów, ale tutaj złożone...
Ale tutaj kierownictwo takie to ścisłe,
kierownictwa,
tak?
Kierownictwa, tak.
Bracia...
Wiadomo, że w tym roku wejdzie. Mhm. I moim zdaniem to może być największa polska premiera tego roku. I wiesz, oni tą grę już też kilka lat robią, więc to musi już w końcu wyjść, bo ile można grę robić? To, wiesz, nie, raczej nie mają takiego komfortu, że mogą sobie wiele lat to robić, chociaż pamiętajmy, że tutaj są duże pieniądze, bo tutaj mamy, z tego co pamiętam, NetEase ich sponsorowało, mamy wydawcę Bandai Namco, Tam, jeśli chodzi o budżet, to tam może być, mogą być ostatecznie okolice budżetu takiego, jak miało Kingdom Come na przykład, nie? Drugie. Czyli tych 40 milionów dolców. To tak sobie strzelam, wiesz, to też nie bierzmy tego za fakt, ale po prostu chodzi mi o skalę, że tutaj są duże pieniądze. Mhm. Nie? I ta gra może być naprawdę dobra, na pewno. Moim zdaniem będzie to największa polska premiera tego roku.
Mhm. No to mamy już jeden tytuł.
2026.
Na co warto czekać w 2026 roku?
Tak, wiesz co, jest właśnie to jest fajne w 2026, że wiele z tych gier, które gdzieś tam są na topie, nie, są oczekiwane przez graczy, nie tylko przeze mnie, ma wyjść właśnie już w tym roku. Zacząłbym od Maus, PI for Hire, takiej strzelance w stylistyce tych kreskówek z lat tam 30.
Czarno-białej,
z myszką Miki i z tymi gumowymi spluwami. Tutaj już znamy datę premiery, bo to jest 19 marca.
No to już niedługo.
W tej chwili to jest najbardziej oczekiwana przez graczy na Steamie polska gra ze wszystkich. Nie mówię największa. Najbardziej oczekiwana ta, która ma te przysłowiowe wishlisty. Ma ludzi, którzy na nią czekają, jeśli chodzi o twarde dane. 19 marca, Maus PI for Hire. Ja bardzo czekam, jako że mam w domu fanatyka Minecrafta, to czekam na taką grę, która ma tytuł Everwind. I to jest gra, przy której, wiesz, nie znam się na tym świadku, ale przy tej grze, nie wiem czy pracuję, ale na pewno wspomaga merytorycznie jakiś taki duży minecraftowy youtuber, więc o merytorykę mi się wydaje, że nie musimy się martwić. I ta gra to jest po prostu taki Minecraft z większą fabułą, z większym skupieniem na walce. Po prostu jest więcej. Mhm. Ciekaw jestem, jak ta gra wypadnie w porównaniu do niedawno wydanego Hytale. Myślę, że bardziej do tego będziemy mogli porównywać. Kolejną grą, na którą raczej widzowie mogliby zwrócić uwagę, jeśli do tej pory nie zwracają, czy to jest niedawno ogłoszone Tomb Raider Legacy of Atlantis, które robi dla nas Flying Wild Hog.
Ale z tego, co tam widziałem właśnie, to współpracują nad tą grą Pixeled Ant Games. Właśnie studio, w którym pracuje Grzegorz Wątroba. Ale to jest takie studio, właśnie to jest ciekawe, bo to jest studio, które pracuje chyba jak Unshare, tak? Że współpracuje z bardzo wieloma studiami, ale nie jest głównym studiem. Po prostu jest... Tak. Ma jakieś zadanie i tym się zajmuje, czy tam optymalizacja.
To jest bardzo popularne w game devie, wiesz. Z tego są pieniądze, po prostu z tego niektóre studia zbierają pieniądze potem, żeby robić swoją grę.
No tak właśnie ten Anshar długo, długo odkładał, żeby zrobić game decka. I to w ogóle game deck, mimo że w sumie to jest mała gra i gdzieś tam chyba ona miała najgorsze, w tym wszystkim było to, że wcześniej wyszło Disco Elysium i mimo, że to były różne gry, to pod wieloma względami one były porównane. I moim zdaniem tam, że Game Deck mógł jako w ogóle uniwersum sprawiać wrażenie, że to mogła być dużo większa gra, a koniec końców to się okazało taka prawie przygodówka w kilku
za dużo tekstu świetle. Było.
Tak. No ale tam pracował sam autor Game Decka, tak? Marcin Przybyłek, którego ja bardzo w ogóle lubię słuchać, bo on czasami się pojawia w podcaście, znaczy w ogóle w takim kanale Astrofaza, nie wiem, czy kojarzysz.
Tak.
I nie często, jakbym chciał, ale ja bardzo lubię go słuchać, bo jest zawsze merytorycznie przygotowany. jak rozmawiałem o jakichś tematach, i właśnie to czy związanych właśnie z tym, co jest jego konikiem, ale też on jest chyba z wykształcenia lekarzem w ogóle, więc on ma ogromną wiedzę, więc to jest... Więc ja w ogóle Game Decka, no żałuję, że ten Game Deck się tak nie odpalił, w tym sensie, że dla mnie to była dobra gra, ale nie wybitna, ale też żałuję, że po prostu dla Anshara ona nie była chyba w żadnym stopniu jakimś takim sukcesem.
Przełomowym.
I ta współpraca się chyba zakończyła, o ile się nie mylę, co jest na przykład takim przeciwieństwem do Awaken Realms, gdzie też pracuje pisarz Krzysztof Piskorski, który chyba tak się wkręcił w to, w pisanie scenariuszy do gier i w ogóle tej narracji, znaczy tworzenia w ogóle tych światów, tych gier, że przestał pisać normalne książki, więc to jest ciekawe, no, tak na to można spojrzeć. No ale to Anshar to był taki przykład właśnie, że tak jak powiedziałeś, że studia po prostu robią właśnie w cudzysłowie fuchy i dzięki temu mogą czasami jakiś swój projekt realizować. No też, jeszcze jeden przykład, Fuse Theory, nie? Oni mają kilka projektów na zlecenie.
No, to jak pączuszki sobie żyją ze CD Projektem.
Także. No właśnie, ale to myślisz, że to jest tak, że ten CD Projekt cały czas im dokłada i jest tak zadowolony z efektów, bo rozumiem, że oni pracują nad remake'iem Wiedźmina pierwszego i być może nad jeszcze jakimś projektem niezapowiedzianym, tak?
Nie wiem, czy oni nad tym dodatkiem do Wiedźmina też nie pracują, wiesz? Mhm. Ale to jest, ja nie mówię to jako fakt, tylko wydaje mi się, że może tak być. Nie?
Bo ten dodatek nawet nie dostał premiery, tak? Że w sensie nikt nie, znaczy po pierwsze, nie jest oficjalnie zapowiedziany, to jest tylko taka branżowa plotka, która jakby przez wiele osób, które mogą mieć jakieś informacje, jest powtarzane, ale nikt nie daje jakby twardych dowodów, bo nawet chyba nie ma konkretnego tytułu, ani nawet nie wiadomo, co miałoby tam być, ale a dwa, że no, nie, jak nie ma tytułu, to tym bardziej nie ma daty, więc to jest...
No.
No ale ale myślę, że jakbyś tak ocenił szansę, że się pojawi, bo remake pierwszego
Wiedźmina... Myślę, że się pojawi, wiesz?
Że to priorytet, tak? Aha.
No, znaczy, nie pamiętam dokładnie historii, ale nie wiem, czy remake Wiedźmina pierwszego nie miał się zacząć po Wiedźminie czwartym dopiero. Na asetach z Wiedźmina czwartego nie miał być robiony, ale to by musiał zweryfikować jeszcze. Mhm. To mówię z pamięci typowo.
No to takie zobaczymy. Trochę dziwne, nie? Ale, już
ale dodatek mi się tak wydaje, że się pojawi.
Mhm.
Wiesz co, ja mam, ja około 50 polskich gier ogrywam z premier wszystkich, które wychodzą w danym roku od kilku lat. Ja bym chciał, nie chciałbym wszystkich mówić, bo ja na wszystkie praktycznie jednako czekam. Mhm. Mam takie 20 kilka, piszę powoli taki tekst, mam 20 kilka, na których najbardziej czekam, które mnie grzeją mocno. Mhm. Ale też nie chciałbym
to takie top 10,
twoich top słuchaczy 10, zanudzać. Nie, no jeszcze przynajmniej 3 gry bym chciał powiedzieć. Mhm. Pierwszą jest Valor Mortis, którą możesz kojarzyć, to jest, ma być Souls-like z perspektywy pierwszej osoby w czasach, powiedzmy, w realiach napoleońskich, wojen napoleońskich. I ja jako rzadki bywalec gier typu Souls-like w tą grę też wsiąkłem, w to demo, które wyszło. Przede wszystkim je przeszedłem, co dla mnie jest sukcesem. I na tą grę mi się wydaje, że warto czekać. Wygląda świetnie, walka jest naprawdę angażująca, ale też sprawiedliwa. To może być też jedna z lepszych premier w 2026. Kolejną grą, którą chciałbym, żeby wyszła, bo już też długo jest robiona, a niedawno pojawił się bardzo fajny trailer. Gra się nazywa Exekiller. To jest taka gra akcji w klimacie Blade Runnera. I no po prostu wiesz, masz tą pomarańczową mgłę, czy tą, nie wiem jak to nazwać, masz te pustkowia wielkie, masz jakieś tam miasta pojedyncze, wiesz, no klimat Blade Runnera się po prostu wylewa z tego, nie? I ten ostatni trailer narobił dużo szumem. W ogóle dosłownie nagrywałem 2 dni wcześniej z kolegą Mucharzewskim podsumowanie i mówię, ciekawe, czy coś jeszcze z tego będzie. I potem się pojawił ten trailer 9 stycznia. Także Exekiller.
Ale to mówisz Valor Mortis. I to jest od studia?
One More Level, czyli ludzi od Ghostrunnera.
Ghostrunnera, właśnie. A Ghostrunner był takim dużym sukcesem też, tak. Ja zapróbuję tak.
Pierwszy tak, drugi trochę mniejszym.
Tak. Więc liczymy, że jakby się odbiją i to też, bo to w sumie zwiastun chyba zrobił bardzo duże wrażenie, bo on był wśród tych. Oni tam chyba dobrze wykorzystali, jak to się mówi, pieniądze na marketing, bo oni jakoś chyba to było pre-show, ale dzięki temu mogli chyba jakiś taki dłuższy fragment pokazać. I cały ten klimat taki napoleoński i tak dalej, faktycznie to może być dla mnie interesujące, nie? Że to mieszanie, bo Ja to już tak podkreślałem kiedyś, że souls-like'owe gry, takie bardzo zręcznościowe, z pierwszej osoby jakby średnio się sprawdzają dla mnie, ale z drugiej strony, no nie wiem, Tainted Grail był taką grą, gdzie ta walka była też taka bardziej, był stawiano na uniki, tam wiesz, było to żonglowanie, to znaczy pilnowanie tej staminy, no tam było dużo takich elementów, więc wydaje mi się, że mimo wszystko chętnie Valor Mortis spróbuję.
Ja też. Dobra, i ostatnią, o której chciałbym coś więcej powiedzieć, tak naprawdę więcej, to Holstein. Na pewno kojarzysz. Co trailer, to viral. Tutaj mi się najbardziej podoba to, że będzie polski dubbing też. Podoba mi się ta zabawa perspektywą, że masz izometrię, masz tryb zza pleców, masz nawet segmenty 2D. Podoba mi się ta zabawa. Mam nadzieję, że wiesz, trochę się boję, że ta gra też już jest za długo robiona, ale mam nadzieję, że jeszcze pojawi się coś, co nada tej grze rozpędu. I też trzeba pamiętać, że tam znowuż pieniądze się pojawiły, bo to na początku, to do pewnego momentu gdzieś tam pieniążki dawał Playway. W tej chwili weszło Team 17. Też poważny dość wydawca. Dosypał troszkę pieniędzy. Mam nadzieję, że to już wyjdzie w końcu w tym roku i będzie można się dobrze przy tej grze bawić.
Jeśli chodzi o rozgrywkę, bo tak patrzę na zdjęcia i tak mówisz, no one wyglądają w ogóle kapitalnie. Niektóre to jak kadry jakiegoś takiego komiksu, ale nie wiem, czy to jest gra izometryczna i
tam jest zabawa
z pierwszej osoby. Aha.
Tam jest zabawa. Masz segmenty z góry, masz segmenty z TPP, masz segmenty, gdzie masz nawet 2D, gdzie po prostu chodzisz z lewa do prawa, gdzieś tam coś robisz, nie? No.
Jest w ogóle też taka jedna gra, ale ona nie jest chyba polska, chociaż jest tworzona w Polsce, bo studio jest raczej złożone z ekspatów. Studio się nazywa Sad Cat Studios i gra Replaced. Nie wiem, czy widziałeś.
Tak, część tak. Część mieszka w Polsce. Ja mam trochę z tą grą problem, bo tam w przeszłości teraz chyba nie były pieniądze z takiej ruskiej firmy Gem Capital, czy Gem Capital, nie wiem, jak to się dokładnie czyta. Nie, wiesz co, nawet chyba parę lat temu poznałem jednego z twórców, ale nie śledzę już tego
projektu. Czy jest taki jeden polski podcast, M Kwadrat, oni są bardzo czuli na absolutnie każde wpływy w grze, tak? I na przykład All Cut Games chyba oni nie zagrają w nic, co wychodzi spod tego studia. Pozdrawiam w ogóle chłopaków, ale z tego, co akurat wiem, to nie wspominali akurat o tym i tylko właśnie chyba kwestia, że tam z Białorusi część deweloperów pochodzi i zresztą
sprawdzenia.
Jakby musiał ominąć właśnie z jakichś takich względów, no nie tą grę, to byłoby mi bardzo przykro, bo ona fantastycznie wygląda. To jest taki pixelartowy, piękny, cyberpunkowy klimat z niesamowitym... Te tła
na koniec,
w ogóle robią wrażenie.
Jak byśmy szukali grę, którą jacyś ludzie z zagranicy, co tu mieszkają, nawet z Białorusi, to jest taka gra, się nazywa Minsk. Literki są kropkami przedzielone. Tak. I to jest taka przygodowa gra, gdzie sterujesz takim robotem, które eksploruje gdzieś tam świat w poszukiwaniu gdzieś tam zasobów, które człowiek żywy potrzebuje, żeby przetrwać. Nie? I to tworzy, nie wiem, czy to jedna osoba tworzy, ale na pewno twarzą jest jedna osoba, jeden chłopak, który pochodzi z Białorusi, ale firma jest zarejestrowana, studio normalnie tutaj w Polsce. Więc ja to uznaję wtedy za polską grę. Gra wygląda moim zdaniem fenomenalnie i też mam nadzieję, że wyjdzie w tym roku. W 2026. Poza tym, ja mam na liście, szykuję taki tekst 26 gier, które najbardziej chcę zagrać w 2026 roku. Tam jest naprawdę jeszcze kilka. Mamy symulatorki, takie te...
Tylko tytuły, wiesz, nie musimy już tak za bardzo tytuły,
no mówię,
ale właśnie...
chcę powiedzieć właśnie.
Przepraszam.
Autofuszerka, Majster Symulator, OHV, który jest obecnie we wczesnym dostępie. Mam nadzieję, że te symulatorki wejdą, one mogą być naprawdę fajne. Czekam na gry takie typu Bullet Hell, Bullet Heaven, Arms of God, Grex, bardzo fajna, z bardzo fajną muzyczką. Mam nadzieję, że trochę więcej się dowiemy, albo jeśli, albo w ogóle, że wyjdzie gra Stormbinders, czyli takich Heroeski 3 po prostu. No, prawie, że 1:1 zrobione. Moim zdaniem fajne. Mówię, mam jeszcze kilka takich gierek, ale wydaje mi się, że to zostawiłbym sobie na później jeszcze, żeby zaskoczyć trochę i moich czytelników.
No, no nie, no rozumiem, ja w ogóle polecam oczywiście jeszcze raz kadukowo.pl, no i tak sobie myślę, że jeśli tych kilka gier pojawi się, które umie i osiągną sukces, to może ten rok 2026 będzie dużo ciekawszy dla jakiejś z perspektywy globalnej właśnie, jeśli chodzi o polskie, bo ja osobiście uważam, że The Alters i Kronos i właśnie The Dying Light Beat to są takie absolutnie topowe gry i nawet bym powiedział, że The Alters to jest, i to też powiedziałeś, że to jest na twojej liście taka top gra poprzedniego roku, to uważam, że to jest właśnie taki tytuł, który moim zdaniem on powinien na przykład na tej gali The Game Awards, tak, dostać za grę roku w kategorii tej, z tych gier strategicznych i symulacyjnych, a nie remake, który właściwie jest tylko kosmetyczny, gry sprzed 30 lat, więc to było takie moje zdanie.
Powiem ci, jeszcze powinien dostać ten aktor, który we wszystkich tych Janów się wcielał. Bezapelacyjnie moim zdaniem.
Tak, można powiedzieć, że to jest taki polski growy moment roku. To jest właśnie jak, ja w ogóle uwielbiam takie rzeczy, bo szczególnie jak gdzieś zaskoczą, no nie, że jak to jest zrobione, to jest właśnie ta piosenka. I osoby, które grały w tę grę, to wiedzą, o co chodzi. Ja tutaj nie chcę nikomu też za bardzo zdradzać, ale tak jak powiedziałeś, no gra jest tak skonstruowana, że jeden aktor musi się wcielić w mnóstwo postaci i każda, mimo że to jest ten sam gość, musi mieć swoją osobowość, swój inny trochę rytm czy charakter, i to jest świetnie nagrane. Zresztą w ogóle, no, jeśli chodzi o to, że znaczy mi się wydaje, że to po prostu jest za mała gra, żeby ją wrzucić, no bo to same nominacje pokazały, że jeśli w jednej kategorii aż 3 nominacje są związane z jednym tytułem, no to być może warto byłoby pewne merytoryczne kategorie zupełnie inaczej nominować. I to jest coś, co pewnie się nie zmieni, jeśli chodzi o The Game Awards, ale jest jeszcze innych kilka dużych gal, wiesz, które mogą to docenić.
Nie liczy się merytoryka, tylko wiesz, popularność. Mm-hmm. To, co gdzieś tam widzów napędzi.
No tak, no to... Ale mam nadzieję, że to nie jest ten smutny akcent. Ja jeszcze raz w ogóle polecę wspomniany raport na początku, bo tam jest też ciekawy, ale to już tylko we ciekawostki powiem, fragment poświęcony grom planszowym i powiem tak, że generalnie w przeciwieństwie na przykład do gier wideo, gdzie cały czas, wiesz, to są te nowe tytuły, nie? I gracze raczej cały czas chcą coś właśnie nowego, jakiś nowy tytuł, to gracze planszowi stawiają na klasykę i jak patrzyłem na ranking sprzedaży gier planszowych i na pierwszym miejscu masz Wsiąść do pociągu, kolejne to są właśnie miejsca jakieś La Cucaracha, Monopoly, Wirus, Prosta Karcianka, wiesz, Uno i tak dalej, to oni naprawdę mają tam ciężko, wiesz, bo ja na przykład śledzę trochę, jeśli chodzi o gry planszowe, tę scenę i jest no, niesamowita scena związana właśnie z Awakenem, o którym wspomnieliśmy. Oni bardzo dużo takich tytułów, takich kolosów wydają, które zbierają niesamowite pieniądze, jeśli chodzi o crowdfunding, ale one się nie przebijają właśnie w tych rankingach, nie? I to jest interesujące.
Wiesz, to samo masz w grach przecież. Co, jakie gry są najpopularniejsze? Fortnite, wszystkie te gry Robloxowe. To jest taka sama analogia, moim zdaniem.
Wiesz, jakby zrobić taki ranking najpopularniejszych gier w Polsce globalnie. Tak jak kiedyś było w gazetach, nie? Że tam były w gazetach, nie, w top 10 gier według czytelników i co miesiąc wysyłają swoje typy, to myślisz Roblox, tak? Minecraft,
FIFA.
Fortnite, FIFA, tak. Ale to tak, wiesz, no wtedy wiesz, można by powiedzieć, że odsiewamy te i wtedy możemy się zastanowić, wiesz, czy naprawdę jest
warto. To wszystko zależy, jak kogo kategoryzujesz jako gracza. Jeżeli graczem jest też ktoś, kto na przykład sobie na kibelku w mobilkę gra, nie? To może się okazać, że najpopularniejszą grą w Polsce byłby Candy Crush. Mhm. Nie? Mhm. To zawsze wszystkie rankingi zależą od kryteriów, jakie sobie dobierasz.
Mhm. Też czasami nawet nie wiadomo, no nie, czy jaka gra cię złapie. W ogóle jedną z moich ulubionych, znaczy takich gier, które się zagrywałem w tamtym roku, to jest gra, która chyba sukcesu nie odniosła, ale... Ale wiesz, tak sobie pomyślałem, że szkoda, bo później zacząłem szukać i nawet strony już chyba nie ma tego studia. To była polska gra Aircraft Carrier Survival. I to też była gra polskiego studia, nawet osoby, które, wiesz, rozpoznawałem nazwiska osób, które nad tym pracowały. Później zacząłem właśnie szperać, jak tam się sprawa ma i okazuje się, że studio już nie istnieje. A to była taka mała, taki fajny indyk, wiesz, o zarządzaniu lotniskowcami, takiejś ja to mówię, że to jest taka bardziej rozbudowana nawet gra planszowa i dlatego mi czasami brakuje takich perełek, które odkrywam całkiem przypadkiem. No jedna gra, która akurat jest wydana przez 11 Bits, ale nie jest polską grą, którą cały czas też polecam, Death Howl, czyli miks takiej gry taktycznej i karcianej w aspekcie właśnie takiej, wiesz, jakby większej jakby historii, ale generalnie to jest ten rdzeń samej, ten gameplay lub jest tak miodny, tak przyjemny, że to jest to. Więc co, drogi Mateuszu, myślisz, że jest na co czekać w 2026 i to będzie optymistyczny rok?
Tak, no ja patrzę z optymizmem, moim zdaniem może być dużo lepszy niż poprzedni, nawet jeszcze poprzedni i mam nadzieję, że tak będzie, bo też przyda się taki kop i też od razu trzeba przyznać, bo nagrywamy to już 21 stycznia, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale
tak. No, jesteśmy już po premierze. Na dniach będzie ten odcinek po tym nagraniu, tak, ale jesteśmy, to już jest grubo.
Jesteśmy już po premierze pierwszej dużej gry w tym roku polskiej, czyli Star Rapture. To jest taki survival połączony z takim symulatorem automatyzacji, budowania bazy i automatyzacji produkcji z widoku z pierwszej osoby wszystko. I ta gra, można już teraz powiedzieć, że osiągnęła bardzo duży sukces. Ona ma bardzo dobre oceny. Mhm. Ona miała bardzo duży pik, bo na to też trzeba zawsze patrzeć, ponad 40 tysięcy. Już wyszedł komunikat, że sprzedało się 500 000 egzemplarzy, z tym, że tutaj też trzeba zaznaczyć, że gra kosztuje 50 zł. Mhm. Więc to jest,
i to jest, wiesz, cena to jest, polska, to dużo jest niższa cena niż cena zagraniczna, która jest 20 euro.
Poczekaj, żeby nie skłamać.
Nie, bo ja patrzyłem właśnie, że tutaj w moim
15 jest... dolców, z czego co pamiętam było. Mhm.
To może była jakaś promocja. Teraz widzę, że 20, ale to jest ciekawe, bo to jest taki gatunek, który ja już kiedyś wiedziałem, że to się po prostu jakąś buduje jakąś fabrykę, tak?
Rzeczy. $16. No jest tak, lądujesz na obcej planecie, musisz zbudować bazę, która gdzieś tam będzie samowystarczalna, produkować rzeczy. W międzyczasie jesteś atakowany przez lokalną faunę, są jakieś katastrofy, znaczy katastrofy są takie jakieś wydarzenia pogodowe, że tak powiem. Wiesz, na przykład temperatura się podkręca, musisz się schować, musisz to jakoś przetrwać i tak dalej. Nie? Tą grę jakby... Ona nie wymyśla koła na nowo, ale jest, zobacz, jest tania, bo co to jest $16, nie? Czy 16 euro?
Nie, no właśnie to jest to, że ostatnio ta cena, szczególnie właśnie jeśli chodzi o takie gry, ma znaczenie, bo przynajmniej, okej, możesz nie zarobić, powiedzmy, tyle mógłbyś, jakby faktycznie była sukces, bo ta gra więcej kosztowała, ale już ustawiasz się takiej kategorii, że przynajmniej nie zdzierasz na kliencie, że jesteś fair, bo ile było takich negatywnych wiadomości związanych na przykład z cenami tych dużych gier, że tam Outer Worlds, że $80, że zaczyna wchodzić nowy próg, a później mamy gry Expedition 33, Ark Riders, które są dużymi grami, a jednak są Silksong. Wyceniane jak tak, Silksong, no, ale są wyceniane na mniej niż jakby się gracz spodziewał. Więc to jest takie pozytywne od razu zaskoczenie. I tutaj to jest taki o tyle ciekawy próg, że się nawet kogoś ta gra by nie interesowała na tyle, żeby powiedzmy wiedzieć, że o tak, to muszę w to zagrać, ale chcę spróbować. To nie jest duży wynalazek. To jest jednak ta psychologia. To są ludzie, którzy spędzają dużo czasu na ustaleniu, jak wycenić dany tytuł i żeby to się
opłacało. Tą grę stworzyło studio Creepy Jar, które znamy z gry Green Hell. Więc to nie są przypadkowi ludzie też. Oni wiedzieli, co robią. I do tej gry do tej premiery będziemy się odnosić, jeśli chodzi o inne polskie gry. Bo ona też była wysoko w tych wszystkich rankingach, miała bardzo dużą wishlistę wypaliła, co tu dużo gadać.
Jeśli ona miała tak dobry
i to jest start, taki dobry prognostyk na ten rok, mam nadzieję.
No i to jest ten pozytywny bardzo akcent. Mateuszu, bardzo ci dziękuję za omówienie. Oczywiście bardziej szczegółowe i dużo więcej ciekawych informacji oczywiście znajdziecie na kadukowo.pl. Rozumiem, że masz cały czas aktywny kanał YouTube'owy, tam też nagrywasz,
wiesz,
ale mniej
co,
tak ostatnio, tak?
Mam nadzieję wrócić, przynajmniej raz na miesiąc coś nagrać, stąd też może dzisiaj trochę głupo odgadałem albo też nie miałem takiej płynności wypowiedzi, bo po prostu troszeczkę wypadłem z wprawy, ale mam nadzieję przynajmniej raz na miesiąc coś nagrać.
Mhm. Więc polecam kadukowo.pl. Ja polecam oczywiście, żeby wziąć udział w ankiecie i jak będziecie głosować na tytuły Gier Roku, to możecie właśnie o tych kilku polskich tytułach pamiętać i żeby one na tym w najlepszym w Polsce rankingu swoje miejsce wysoko znalazły, bo ja chciałbym szczerze zobaczyć kontynuację takiego Kronosa, szczerze mówiąc. Ale no to
będzie.
Tak. I od razu już będzie w wersji polskiej, bo przecież nie może być tak. A zauważyłeś też jeden taki mały trend, że te koszty developingu, tworzenia gier tak wzrosły, że jakby ta Polska, znaczy to zawsze był, znaczy to nie jest jakaś nowość z ostatniego roku, nie, ale że ta polska wersja zawsze gdzieś dostaje po uszach, a jak się patrzy na przykład na inne studia, które na przykład, nie wiem, Mafia, The Old Country, no miała czeską wersję, znaczy miała nawet sycylijską, więc
wiesz
jakby...
Co? To jest bardziej podejście, moim zdaniem, to jest bardziej podejście, to jest to skreślenie w ogóle robienia polskiej wersji dźwięku, nie? Chodzi o dubbing, że skreślenie to jako coś, co się i tak nie opłaca zrobić, z czym ja się osobiście nie zgadzam.
Mhm. No i tego się trzymamy. Dziękuję jeszcze raz, Mateuszu.
Dziękuję.
Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na stronie... Fantasmagierii, może najbardziej na Facebooku. Strona jest nieaktualizowana, więc Facebook, grupa na Facebooku, YouTube, Spotify. No i co? I słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Na razie.